zaczynamy drugi raz tą samą audycję, która była przed chwilą, ale się skończyła, bo się coś zepsuło i się skasowało. Lewatywa mózgu, jest 16 maja 2022 rok, COVID, wojny, inflacja, sama radość. Prawicowcy szaleją z radości, lewicowcy szaleją z radości, im gorzej, tym lepiej, wszyscy się cieszą. Skandal, oburzające, no a tymczasem spróbujmy coś na wytrzeźwienie. Ja się tutaj przez chwilkę co ja byłem, już działa, tak? Już jesteśmy tu? To przed chwilkę przedstawiałem mój łuk wielki i moje włosy. Łuku już nie będę drugi raz przedstawiał po naprawieniu audycji, ale włosy mogę. Są to włosy z lat 80. i jak mówiłem przed chwilą, zrobiłem je takie dziwne, bo wspomnienia mam słodkie z Amigą i ZX Spectrum i żyję nimi teraz, bo co mam wspominać? Czasy COVID-a, TikToka i wojny? Czy co? No. Lady Volant na czacie jest i mówi, im gorzej, tym lepiej. Gdzie jest czat? No tu jest czat. Dowód, że jest czat. Czat ciągle istnieje i ciągle można dzwonić do audycji. Tak działa świat, że im gorzej, tym lepiej. Dzisiaj byłem u dentysty, powiem wam. Dentysta jest makabrycznie drogi, bo jestem w Anglii. Czy dobry, to nie wiem, bo na razie nic nie zrobił, tylko zbadał. Ale zbadał doskonale i mam nawet zdjęcia. Nigdy tak zbadany dobrze nie byłem i okazało się, że właściwie to wszystko jest dobrze. Poza tym, co nie jest. Świetne informacje dla mnie. Bardzo mi to jest, przyda się. I niestety będę musiał wydać zastrważającą ilość pieniędzy niedługo, żeby naprawić zęba numer 5 i zęba numer 6. Prawicowe zęby to są, bo tylko prawica. Lewica jest doskonale, doskonale umie. Lewicowe zęby normalnie jak marzenie, a prawicowe no niedobrze jest. Jest stan wyjątkowo nieprzyjemny. Dwa, niestety pilnie trzeba zmienić dwa prawicowe zęby górne. Górne zęby prawicowe, coś nie... Co dziwi, ja zawsze się bałem dolnych zębów prawicowych, a tutaj górne się okazuje, że robią hamówę. A to dlatego, że ja już je naprawiłem w Polsce i się zepsuły. I to jest dowód, żeby nie chodzić nigdy do dentysty. Bo to są te zęby, które się zepsuły od tego, jak poszedłem do dentysty. Więc to było dobre rozwiązanie, żeby w życiu unikać dentysty, jak tylko się da. Niestety niepotrzebnie myłem zęby, bo pewnie resztę problemów jest od tego. Nie, tak naprawdę to ona mi mówi, że ja zgrzytam zębami. No jak słyszycie w tym programie, no jak mam nie zgrzytać, jak ja takie życie prowadzę w internecie? Człowiek, który w internecie mówi coś publicznie, musi nie mieć zębów po 10 latach. To dlatego youtuberzy po 2 latach znikają ze sceny przeważnie, bo się boją o zęby. No to jest problem z zębami. No i nie chcą stracić wszystkich zębów do reszty w wieku lat tam 30 czy coś. No więc w wieku lat, mniej więcej jak będę już miał 50 lat, jak dożyję, to zęby moje będą na zero. Tak będę tylko pił. W sumie już powinienem tylko pić, ale jeszcze mogę czasem zjeść. Randy mówi tak, fryzurę masz jak poseł Maksymowicz. Nie znam, ale widzę, że już dziękuję bardzo za przypomnienie klimatu. Wróciliśmy do Polski. Wszystko się zawsze porównuje do polityków i polityki. No bo ten... Randy pyta, dużo to znaczy ile? Ile kosztuje, żeby zęba załatać, naprawić zepsutego i coś tam? 280 funtów około. Drogo. Nie. No ale to jest ząb, on ze mną jest dłużej niż żona. Przez całe życie jest taki ząb. Więc jak na żonę byś wydał, to na zęba nie wydasz, to trzeba tak sobie zawsze jakieś uzasadnienie tego wydawania zrobić. No to na przykład porównam sobie to zawsze, no, że ząb jest na całe życie, że rząd to nie jest jak coś tam. Rodzice tak zawsze mówią, że żonę to się zmienia, a matka jest tylko jedna. Zawsze to matka mówi, jak cię opieprzyła za jakieś pierdoły, albo sponiewierała, albo odechciało ci się żyć, bo powiedziała, że jesteś nic nie wart. I jak masz ochotę wreszcie wziąć się na odwagę i wyjść z tego domu i więcej nie wracać, to ona mówi, że przypomina, że matka jest tylko jedna, a żony to nie, żona nie jest. No, no to nie wiem, dobra. Czy moja żona jest droga w utrzymaniu? A nie, moja żona jest samoutrzymująca się, z doskonałą żoną, najlepszą żonę mam. Nie chwaląc się, jam to sprawił, jak za głowa. Poza tym te żona, nie? Też ona, nie te żona. Też ona, żona, ona to sprawiła, ale ja ci to sprawił, jestem bardzo zadowolony ogólnie ze mnie i z niej naraz. Idealna sytuacja, uważam. Możemy gadać o żonach. Ale dzisiaj chciałem zacząć od sondaża, który się pojawił w rp.pl, taka strona, i zapytano w marcu, czyli już no dobre dwa miesiące temu, nie, to właśnie to nie, w kwietniu zapytali społeczeństwo, no 23 kwietnia opublikowali, dlaczego jest tak źle? Takie pytanie było, a dokładnie skąd się wzięła inflacja? No i to jest zagadka właściwie z ekonomii i pewnie cię ciekawi, czy społeczeństwo zdało. Ja ci powiem, jaka jest prawidłowa odpowiedź od razu, dlaczego jest inflacja? Bo jest inflacja w Polsce, całkiem spora, 14%, idzie sobie powolutku, się rozwija zgodnie z przewidywaniami. Tutaj pozdrawiam tych wszystkich, którzy mówili, Martin mówi, że będzie inflacja, a nie ma i tak sobie możesz gadać, nigdy jej nie będzie. No to idź do sklepu. Już skończyło się, tak? Już wiesz, że jednak wiem, co mówię? To oczywiście nie wiadomo, kiedy ta inflacja i co ją dokładnie zacznie, no ale... Tak, to moje dalsze przewidywania, że inflacja, że to przejściowa, że zaraz spadnie. Nie, nie spadnie. I nie, nie przejściowa. Będzie katastrofalnie gorzej. Cały czas będzie gorzej. Czy będzie najpierw powoli gorzej, a potem jebut! Będzie tak źle, że nikt nie uwierzy, że jest tak źle. Skąd ja to wiem? Bo tak już było, no to znikąd nie wiem, przecież skąd ja mogę przewidzieć, co będzie. Ale zawsze tak było do tej pory, także jak już zgadywać, to na jakiejś podstawie, nie? No to ja tak zgaduję. Ale na razie pytałem, dlaczego jest ta inflacja dotkliwa i brzydka. I pytałem już miał dokładnie tak. Co jest pani zdaniem główną przyczyną wysokiej inflacji w Polsce? Lub pana zdaniem też, jak jakiś jeszcze istnieje. No i odpowiedzi możliwe by tak. Polityka rządu, błędy Narodowego Banku Polskiego. To też mogę powiedzieć polityka Narodowego Banku Polskiego, bo Narodowy Bank Polski robi wyłącznie błędy. Agresja Rosji na Ukrainę. O, to tak, to była ta odpowiedź sugerowana, jakby taka, że wiecie tak, wiecie jaką, wiecie co odpowiadać, wiecie, ale Putin. I oni tak pytali pewnie, co jest pani zdaniem główną przyczyną putinflacji? No, żeby tak zasugerować. Nie wiem tak naprawdę, ale zdaje się, że narracja telewizyjna w tą stronę idzie. No i co jeszcze opcja? Polityka Unii Europejskiej w zakresie transformacji energetycznej. Dlaczego akurat? No dobra, ale takie pytanie. Pandemia COVID-19. Inny czynnik, nie mam zdania. No. Dobra, odsiewamy tych, co nie mieli zdania, 7%. I może najpierw wam powiem, ile osób powiedziało, że to jest wina pandemii. Albo nie, najpierw ile osób mówi, że to agresja Rosji na wszystko. Tak, agresja Rosji na cały świat i na kosmos i na Boga potem będzie druga agresja. A zaatakują niebo i strącą rakietami Katiusza, będzie strzelać tam w tron Boży w niebie. I, no to wiecie, Putin to szatan ogólnie, to wiadomo, nie? Na co będzie następny atak. Znaczy, właśnie jak na Ukrainę zaatakowali, to właściwie to są przedsionki nieba, tam są sami święci. Przeciętny Ukrainiec to jest anioł, a przeciętna Ukrainka to jest Matka Boska lub jej klon. Więc ogólnie atak na Ukrainę to już jest atak na niebo przez szatana, jak wiemy. Ale właściwy atak dopiero nastąpi, a po ataku na niebo i wraz ze wszystkimi świętymi, oczywiście w wygranej wojnie Putina z niebem, bo Putin zawsze musi wygrać, bo jest tak zły, że trzeba się... Znaczy, wiecie, jakby nie wygrał, to by się okazało, że my się niepotrzebnie boimy, więc on musi teraz już wygrać, żebyśmy udowodnili, że słusznie się boimy. Więc jak on już napadnie na to niebo, zdetronizuje z niego Boga i zgwałci jego kilkakrotnie oraz jego całą rodzinę, prawda? Czwórce, jaką tam teraz jest, to następny atak będzie na się kraj, czy może obszar świętszy od nieba. No i to, czyli, no wiecie, na co będzie atak. No na Polskę, nie na koniec, bo jak to tak się stopniuje świętość, to najpierw Putin atakuje przedsionek nieba, czyli Ukrainę, wraz ze wszystkimi wspaniałymi świętymi niewinnymi, którzy nigdy nikomu nic krzywdy nie robią. Dlatego jest tak pięknie tam, wspaniale, bogato, prawda, że zero korupcji, świetnie tam było. I potem zaatakuje niebo właściwe razem z Bogiem, nie? No tak. A potem przenajświętszy kraj, pełen ludzi, którzy są świętsi od samego Boga i wiedzą lepiej, co jest dobrem i złem niż on, więc Polska jest na końcu. Tak, słusznie się ludzie boją. I to ile ludzi wyznaje tą teorię? Okazuje się, że niecałe 9% mówi, że inflacja spowodowana jest agresją Rosji na Ukrainę. 9%? To ja myślałem, że cały kraj tak mówi i huczy od tego, a tu się okazuje, że nie. Wcale ludzie tak nie myślą. No to co jest ważniejszą przyczyną inflacji niż Putin szatański? No, błędy może Narodowego Banku Polskiego? Tak, ludzie mówią, że 14% ludzi mówi, że to przez to jest drożeje wszystko, ale to nie była jeszcze wysoko punktowana odpowiedź. Polityka Unii Europejskiej też mówi 12%. To mnie zaskoczyli. A pandemia? Pandemia wcale nie wygrała. 9% mówi, że pandemia. No, z grubsza tyle, co ta agresja. Nie, czekajcie, coś mi popierniczyło. To pandemia była 9%, a agresja Rosji to nie, 17%. Jednak przeceniłem ludzi, jednak aż nie są tak tego. Dobra, najwyższa odpowiedź to jest polityka rządu. 38% powiedziało, że to przez rząd jest drogo. I uwaga, kto miał rację? Oni mieli rację. 38% ludzi w Polsce rozumie ekonomię. Rozumie, że to są konsekwencje działań rządu z czasów COVID-a i wcześniejszych jeszcze dużo. Z efekt zadłużania się, efekt tego, że się nie pracuje, efekt tego, że się mnoży pieniądze i jednocześnie ekonomia nie nadąża za ilością pieniądza w gospodarce, więc nadęta ilość waluty się dewaluuje z czasem i to jest inflacja. I tak jest cud jaki, że dopiero teraz wyszła ta inflacja. Po prostu ona się tam pałętała po różnych wirtualnych bardziej miejscach ekonomicznych. No a teraz już wyszła na rynek i teraz drożeją truskawki. No i to był ten moment, na który wszyscy czekali, żeby ludzie wreszcie zauważyli, jakie są konsekwencje tych głupot, które robili od lat. I teraz widzimy. No. No dobrze jest. No to co ciekawe jest, nie, że tak dużo ludzi, i to mnie zaskoczyło, chciałem się podzielić, bo mnie to zaskakuje, 38% ludzi rozumie, skąd się bierze inflacja. A co z tymi, co uważają, że to przez agresję Rosji na Ukrainę, 17%? No to jest dwa razy mniej tych ludzi i oni powinni absolutnie przestać oglądać telewizję, bo opowiadałem jakieś głupoty zupełnie. Inflacja się zaczęła, zanim się cokolwiek zaczęło dziać jeszcze krwawego na Ukrainie. Zresztą w krajach, gdzie są daleko od Putina i jego rakiet oraz szatanizmów, no to tam też jest inflacja i te wszystkie kraje mają jedną rzecz wspólną, że pozwoliły rządom zniszczyć ekonomię za czasów rozbuchania covidowego. Przez 2 lata, to nie jest wina pandemii. Ludzie mówią, pandemia. Nie, no wirus nie podnosi cen. Wirus atakuje ci drogi tu oddechowe, kaszlesz, kichasz, masz gorączkę, robisz kubki rzadkie. I to robi wirus. Natomiast wirus nie drukuje pieniędzy. Wirus nie zabrania ludziom chodzić do pracy. No, wirus nie daje odszkodowań za to, żeby nic nie robić. Wirus nie wsadza do pierdla za to, że ktoś śmie walczyć o prawa człowieka. No nie, i tych wszystkich rzeczy nie robi wirus, tylko robi rząd. To jest polityka rządu. No i konsekwencja jest taka, że jak wszyscy mówili, że no to jak były pytania w czasie COVID-a, kto za to będzie płacił tę całą imprezę, to siedzenie w domu, te lockdowny, te darcie mordy, że zabijesz staruszkę. Ile to kosztuje? Kto będzie płacił? Mówię, nie, to nie jest pora na liczenie. Macie rację, teraz jest pora, ale już nie na liczenie, tylko na płacenie. Więc płaćcie te pieniądze, te truskawki, gazy i wszystko i zamknąć mordy, bo głosowaliście na to, żeby była inflacja, popierając rząd, żeby robił te wszystkie bzdury covidowe. To teraz się zamknijcie, bo to jest wasza wina. Wy głupki, którzy nie protestowaliście za czasów covida, jak rząd niszczył gospodarkę. To chciałem takie odezwa. Nie wiem, że nikt tego nie słucha, ale czuję się w obowiązku. No dobrze. Abdiarons mówi, no może jest nadzieja, no naród się budzi. Nie wiem, czy naród się budzi. Naród szuka winnego, to, ale to i tak dobrze, nie? Ja bym, powiem, że no jakoś część mnie chciałaby zobaczyć, jak wisi jeden minister z drugim gdzieś tam na drzewie i tak dynda nogami, nóżki mu tak skaczą. jakaś taka byłaby wstrętna, to jest jakaś niedobrze z nami, wszyscy szukamy krwi jakiejś, nam się chce czy coś, wstrętni jesteśmy, no ale nawet ja się przyznam, że no sprawiedliwość by w tym była, no i nie wiem, czy ta sprawiedliwość mnie pociąga, żeby kogoś tam powywieszać sprawców, bo tego się nic nie naprawi. Z drugiej strony coś tam się naprawi, bo nie będzie następny robił takich rzeczy. No ale wiem, że tak naprawdę to ja, to tak naprawdę mi chodzi o to, że to trochę, no, agresywny się zrobiłem. O, tak. Dzwoni telefon, może skomentuję wyniki sondażu. Cześć!
Cześć, Bartek z tej strony.
Cześć.
No wyniki sondażu, no tam było, że to polityka rządu, tak? Jest winna inflacji tam.
No ludzie mówią, tak. Razem, w sumie polityka rządu plus błędy Narodowego Banku Polskiego, to jest więcej niż połowa ludzi twierdzi, że to jest ich wina. I ma rację, twierdzę ja. Ty co mówisz?
To znaczy... mi się wydaje, że to jest takie polityka rządu, ten taki istotny, ale trochę takie rozmownictwo. W ogóle ja na temat mentalności Polaków wolę się nie wypowiadać. Nie wiem, takie mam zdanie, ale to akurat moja taka opinia. To znaczy, ten temat odcinka jest aktualny, dokąd byś się najchętniej przeprowadził?
No tak, bo to właśnie chciałem zacząć od tego, jak dziec wygląda i gdzie uciec teraz, czy albo gdzie się wyprowadzić. No gdzie? Gdzie byś się wyprowadził? Przejdźmy do głównego pytania.
No bo właśnie, to jest akurat też dziwne, bo akurat teraz się nad tym mocno zastanawiam. Aha. Tak, perspektywa, no, znaczy perspektywa ogólnie tak po jakiejś researchu czy coś, to nie wiem, tak by, zależy może od człowieka, bo niektórzy chcą w jakiś sposób się ustabilizować, to załóżmy perspektywa mieszkania i zdolności kredytowej dla młodej osoby, bo czym nawet małżeństwa też nie jest jakoś, czy pary... jakby rokująca, jednak gdzie się przeprowadzić? Mi się wydaje, że może to jest strasznie indywidualne, w sensie...
No, to na pewno, tak, ale no. To nie, no to pogadajmy indywidualnie. U ciebie jest ważna przygoda czy nuda?
Właśnie ja ostatnio sobie takie kryteria robiłem i przygoda czy nuda?
Tak, bo to mówiłeś stabilizacja, ale to jest to samo. Ewentualnie jest inne synonimy, można cmentarz, albo nie wiem, zgredo we życie, czy
to znaczy,
emerytura. No.
Może ja powiem ze swojej perspektywy, jak ja sobie to mniej więcej patrzyłem.
No dobra.
To znaczy ja mniej więcej teraz za granicę szukam czegoś, żeby po prostu zebrać sobie gdzieś, żeby wyjechać, nie? Taki okres, żeby... bo chcę zebrać pieniądze na Nową Zelandię i dlatego tak szukałem jakiegoś kraju. No i gdzieś te kryteria, które gdzieś tak brałem, no to był właśnie też ten poziom zarobków, to jest jeden z kryteriów. Drugi, żeby też lubić trochę ten kraj, nie? No bo no jedzie się gdzieś, no to fajnie by było się też tam gdzieś w jakiś sposób, nie wiem, utożsamiać, czy też nie utożsamiać.
Tak, a co, no co bo... to jest kraj?
Dla kraj. Dla mnie?
No lubić kraj, czyli co?
Może sposób funkcjonowania kraju oraz ludzi,
czego?
Którzy...
Czego?
Polityka rządu tego kraju.
Czyli chcesz być gdzieś, gdzie lubisz politykę rządu? Co, jest to no, możliwe w ogóle?
Znaczy... Może nie do końca, ale no, żeby w jakiś sposób, może nie wiem, najbardziej utożsamiać się w pewien sposób. Dobra, ja wiem, że to jest w jakiś sposób może coś nierealnego, ale no wszędzie się, gdzie się nie pojedzie, jakiejś decyzji się nie podejmie, to i tak zawsze będzie coś przeszkadzało, więc...
No wiem, ale tak trzeba... dlaczego kraj jest taki ważny, bo jak ja się przeprowadzam, to... Ja zamierzam żyć. Znaczy, w moim życiu głównym tym, czym się powinienem kierować, to co ja chcę, a nie to, co rząd mi narzuca. Albo inaczej mówiąc, dużo ważniejsze dla mnie jest to, co ja wymyślę, niż to, co wymyśli rząd, gdzie bym nie był. Więc rząd nie jest taki ważny aż i ta jego polityka. Dla mnie przynajmniej.
To znaczy, dla. no nie wiem, no dla mnie akurat było to troszeczkę dosyć ważne, natomiast też w jakiś sposób może też natura tego kraju, w sensie, że jak na przykład ktoś, nie wiem, lubi cały czas, gdzie jest zimno, no to będzie mu lepiej będzie się czuł, gdzie kraj, gdzie jest zimno, a jak gdzieś ktoś lubi...
To jest klimat, to rozumiem. Właśnie się zastanawiałem, czy o to ci chodzi, że kraj lubić, to że lubić temperaturę. I to czy pada.
To znaczy klimat też, ale no... na przykład, okej, może być w jakimś kraju, nie wiem, klimat okej, ale znowu sposób, nie wiem, ustrojowy komuś nie, może nie pasować, bo załóżmy, ktoś ma wartość pod tytułem wolność, nie? I no, pojedzie, nie wiem, do jakiegoś państwa. No właśnie, no to tak jak ja. I gdzieś pojedzie do państwa, gdzie, załóżmy, ta wolność, nie wiem, ograniczana, no to załóżmy, by tego kraju nie wybrał. Załóżmy, taka osoba, nie? Ale na przykład ktoś bardzo lubi, nie wiem, jak ktoś się nim bardzo opiekuje, no to załóżmy, nie wiem, będzie brał pod uwagę, nie wiem, kraje socjalistyczne, tak? Gdzieś...
Serio? Ktoś tam jeździ do krajów socjalistycznych mieszkać? To się zawsze uciekało z takich krajów, a nie jeździ. Jeździ ktoś do Wenezueli? Jakiś pęd jest z zachodu Europy do Wenezueli teraz?
Nie. Znaczy, ja podaję tylko taki przykład, no bo każdy gdzieś tam inaczej patrzy pod tym względem, co by chciał, no tak. I ma jakieś alternatywy za przeciw i w jakiś sposób i tak, czego by się nie wybrało, to zawsze tak. Będzie coś nie próbować.
To jest prawda, to... mądrze jak rabin, że no jeden lubi deszcz, a drugi lubi sucho, tylko że nic nam z tego nie wynika. Powiedz, gdzie ty byś pojechał, gdzie zamierzasz?
Norwegia.
O, dlaczego? Bo zimno?
To znaczy, jednym z czynników było na pewno to, że tam jest teoretycznie większa stawka godzinowa, przeczy na polskie złotych i jest mniejszy czas do zrobienia, do czego bym chciał. A to tak. Też jest.
Ale mieszkanie kosztuje pewnie to odpowiednio więcej też.
Tak, i no znaczy Polacy, rozmawiałem mniej więcej, to tam właśnie mówili, że mimo, że tam koszty życia są wysokie, to z jakichś z powodów, w sensie w porównaniu, nie wiem, na przykład z Anglią, Holandią czy czymkolwiek, no to jest to jeszcze w jakiś sposób do ogarnięcia, nie? No bo zastanawiałem się nad Szwajcarią, ale tam znowu język jakiś francuski, niemiecki, ale tam...
A norweski to też... będzie lepszy, czy po angielsku masz zamiar mówić tylko?
Po angielsku bardziej, tylko że ja tam może na 6-9 miesięcy zobaczymy, co dalej, nie?
No, czyli kasiora po prostu, no taki był długi wykład, a to chodzi tam, gdzie więcej płacą, tam jedziemy. No i dobrze, ja nie mówię, że to coś w tym złego. Ale po co tak komplikować?
Znaczy, może też nie do końca, bo nie wiem, na przykład Norwegia też ma fajną naturę, tak? Gdzieś mi ciągło, na przykład z tych krajów europejskich, Norwegia, Islandia i Szwajcaria, do Anglia jakoś, nie wiem, nie bardzo, być może ze względu na to, że nie wiem, że może tam jest coś innego, w sensie taki obraz mam bynajmniej, a nie wiem czegoś, co może powinienem, a to by zmieniło jakąś perspektywę. No i gdzieś z tych trzech to też jakiś czynnik na pewno miało decydujący.
Okej, dobra. Czyli Norwegia tutaj padła jako ten... W ogóle mało ludzi znam, którzy chcą akurat do Norwegii jechać, także jestem ciekawy. Może więcej ludzi się tam wybiera. Przy okazji, Norwegia to jest ten kraj zaraz przy granicy z Rosją, z Shetlandem i teraz może tam być trochę napięcia, bo się Norwegia wbić chce do NATO koniecznie teraz. No.
Więc no, coś tam.
To nie wiem, czy nie chcesz przeczekać trochę, bo bardzo są malownicze wojny w ogóle rosyjsko-norweskie były zawsze. Przeważnie Norwegia było tak, że na jednego zabitego Norwega przypadało 10 ruskich zabitych. No ale ogólnie to wojna nie szczególnie jest komukolwiek.
A na przykład, wiem, że to jest strasznie subiektywne, nie? A ty na przykład też brałeś sobie różne kraje pod uwagę?
No, ja już byłem w paru, no. Bo ja mam taki praktyczny jestem, że no się chcę dowiedzieć, ile mogę, ale dowiem się naprawdę dopiero jak pojadę i chwilę pomieszkam. No.
Aha.
Więc sobie tu mieszkam, tam mieszkałem. Pomieszkałbym na Ukrainie w dłużej. W ogóle miałem taką ochotę, a teraz to może lepiej przeczekam chwilę. Bo w Odessie mieszkałem tam z miesiąc czy coś i no poza, mimo wszystkich wad mieszkania tam, to jest coś w tym to strasznie pociągającego dla mnie, właśnie ta prostota takiego życia, bo tam to się nie zarabia dużo ani nic, ale ci ludzie są jacyś fajni, byli, teraz nie wiem, pewnie dalej są, może już nie są, trudno powiedzieć, wojna zmienia ludzi z fajnych w jakichś takich dziwnych, no.
No, ale na przykład z ciekawości, czemu akurat Anglia na przykład, bo teraz siedzisz w Anglii, tak?
No wiem, no to jakoś tak nie za dużo miałem tu do myślenia, bo to była jedyna możliwość, żeby przyjechać do Anglii, była w roku 2022, nie, 20, bo potem był Brexit i już by nie było tak prosto, więc muszę albo teraz, albo później. A w ogóle to chciałem przyjechać głównie po to, żeby tu zrobić prawo jazdy, no i do połowy zrobiłem, więc jeszcze drugie pół i już mogę wyjeżdżać dalej gdzieś.
Aha, spoko.
Tak.
Dobra.
Mhm. Może nie wyjadę, bo okay. To jest bardzo przyjemnie w porównaniu ze wszystkimi innymi miejscami. To w Anglii jest zdecydowanie najlepiej mieszkać.
Znaczy innymi miejscami to mówisz na przykład Hiszpania,
no, Polska? O tak, tak. Polska, nie. Polska jest jak dotąd najgorszym miejscem do mieszkania. No nie chodzi, że jest biedna jakaś czy co, bo nie jest. Burdel jest mniejszy niż na Ukrainie oczywiście, ale no nie ma tych zalet, co ma mieszkanie na Ukrainie, że tam element ludzki jest fajny i tam no, ciągle wszyscy ze wszystkimi gadają, coś tam tego. I ta taka świeżość i prostota życia. Ani nie ma organizacji Anglii czy tam innych krajów zachodnich, że jest bogato, bezpiecznie i w miarę wszystko działa. Więc Polska jest taka, że ma wady wszystkich, a zalet no ma jakieś, ale mało w porównaniu z resztą. Jakaś taka jest dobra do odwiedzania za to. Odkryłem, że odkąd przestałem mieszkać w Polsce, to cudownie mi się ją odwiedza w lecie. Normalnie super kraj do odwiedzania. Już teraz rozumiem, dlaczego emigranci tak płaczą za Polską, a jednocześnie nikt nie chce wracać. To rozumiem teraz. Tak w Ameryce, że tam super patrioci Polacy w Chicago zawsze byli, ale nikt nie chciał wracać w ogóle mieszkać w Polsce. To tam siedzą ale i siedzą. No teraz wiem jak dlaczego.
Ocenił pogodę w Anglii, na przykład to jest też tak normalnie, w sensie w Polsce, czy to jest...
A jakbyś ocenił w Polsce, żebym wyskaluje sobie skalę i powiem ci, jaka jest...
Dobra.
Jaka jest Polska?
Lato, ciepło, wiosna, taki wiesz, umiarkowany, nie wiem, no umiarkowana temperatura, w sensie troszeczkę zimniej niż w lato, jesień taki trochę deszczyk, a zima to taki ciemno i nie wiadomo co robić, nie wiem tak.
A to tylko tak temperatura? No to w Anglii jest tak, że wiosna jest umiarkowane, w lato jest umiarkowane, jesień jest umiarkowana i zima jest umiarkowana. Tak właściwie.
Aha.
Tak. To nie wiem, czy to coś pomogło.
Nie wiem, chodzi mi bardziej tam na przykład przez cały rok wszędzie, nie wiem, to jest taki obraz, leje i tak dalej, czy...
No czekaj, powiem ci, nie, jest niebieskie niebo, białe chmurki, a lało dzisiaj 4 razy, średnio po 5 minut, a może 10, nie wiem, tak patrzę, leje, za coś tam robię, patrzę, słońce, no i tak było. Bardzo sympatycznie, lubię takie zmiany, coś się dzieje na niebie. No, jak porównać do Polski, to w Polsce leje więcej i mocniej, a tu leje częściej, ale mniej i chyba mniej. Albo przynajmniej może to złudzenie być, że mniej. Z grubsza tak samo. Nie ma jakiejś dużej różnicy. W Anglii jest dużo bardziej zielono, jest pełno zwierzątek lata. Anglicy albo lubili, albo może dalej lubią roślinki i zwierzątka, ogródki, kwiatki sadzić. Żywopłoty wszędzie są, no, także jest tak bardzo dużo tej natury pomieszanej z życiem. Oni są jak hobbici i tak lubią sobie, jakby w normalnie, oni by chyba chętnie w norach mieszkali, takich zielonych i tam kwiatki sadzili czy coś. Bardzo są, lubią naturę. Konie tu łażą dookoła, też na koniach sobie jeżdżą po drogach. Specjalnie nawet mają, nie wiem czy istnieje drugi kraj na świecie, gdzie mają specjalne przejścia dla pieszych tylko dla koni. Tutaj są. Pegasus się nazywa, taki rodzaj przejścia dla pieszych. Jak się zdaje prawo jazdy, to trzeba się nauczyć, że istnieje prawo jazdy dla pieszych. Znaczy, dla tych jeźdźców, no. Przechodzi jeździec na koniu przez przejście dla pieszych. Nie widziałem jeszcze to, ale wiem, że istnieje.
No. Przejście dla pieszych dla koni?
Tak, dla koni. No dla koni z jeźdźcami, nie? Że przejeżdża człowiek na koniu.
Aha, dobra, tak. Okej, spoko. Dobra, to spoko, no to tak mniej więcej tak zadzwoniłem, pogadałem co jak. Znaczy mówię tak, zadzwoni i tak dalej i przysłucham sobie, bo akurat temat mnie ciekawi, to mówię wejrzeć, zajrzeć.
Dobrze, dobry pomysł. Jestem dobra. Ciekawy Norwegii, ludzie dobrze mówią ci, co tam mieszkają. Ale no nie znam nikogo, kto tam był, mieszkał i mówi, że źle, fatalnie uciekł stamtąd. Nie, każdy znaczy, został jak do tej pory. No, ale mało ludzi znam, co tam wyjeżdżają.
Mam może takie ostatnie pytanie, bo spotkałem się z takim stereotypem, no może być prawdą bądź nie, zależy. Na przykład jeśli Polak ci nie zaszkodził za granicą, to już ci pomógł, nie? Wiadomo, że jak to z ludźmi to zależy. Jednak, no, wiadomo, no, zależy jak trafisz chyba, to tak mi się wydaje, zależy. Nie? Ale, no...
Tak, Polacy tak. W Anglii są albo, zwykle są albo fajni ponadprzeciętnie, albo wredni ponadprzeciętnie i jakoś mało w środku. Ale to taka jest w ogóle specyfika Polaków, że oni mają tendencję do wpadania w skrajności, a za granicą to się po prostu ujawnia bardziej.
No.
Tak, ale na przykład najfajniejszą grupą takich podróżników w Anglii to są Polacy zdecydowanie, powiem. Oni mają takie jeszcze nawyki wzięte z Polski, żeby tak dziko sobie trochę podróżować. Dla Anglika to nie, on musi zorganizować, on tam lodówkę bierze do namiotu i grzejnie i wszystko. No, lodówki się, serio, pytanie, czy są ciągle jakieś lodówki. To namiotu. Polacy czasem też, ale dużo częściej trafisz na Polaków, co tak sobie lubią, wiesz, jakieś Bieszczady mają w duszy i tak sobie dziko chodzą. I oni są bardzo fajni ludzie.
No. Znaczy jeszcze taką może z Norwegii pamiętam, że jak z Polką gadałem jedną, to bardzo mnie zaskoczyło, że na przykład Polacy, którzy, wiesz, religia, tacy, wiesz, zaściankowi strasznie, że jak przesiągnęli kulturą norweską, to bardzo byli otwarci, w sensie jak widzieli na ulicy pewnych ludzi, którzy byli w pewien sposób odmieńcami, to przesiąknęli taką kulturą, że ich w ogóle to nie ruszało, nie? I tak mówię, jak
tak,
kiedy
tak. Kobietom... W Anglii jest to samo, Anglicy się... Polacy, którzy tam z... W Polsce to naprawdę jest ostro rasizm i ten... To jest taki miękki rasizm, że nie zabijesz od razu murzyna, pobić go nie chcesz, ale ręki też mu nie podasz i będziesz się z niego śmiał za plecami, że tam z kopalni wyszedł już na takie. Taki strasznie chamski, niby bardzo nie szkodzi, ale być murzynem w Polsce to i zrozumieć, co mówią o tobie, to nie jest fajne. No więc jak w Anglii się pomieszka, to ludziom normalnie to, że ludzie są bardzo różnorodni. Pamiętam, niedawno stałem sobie na skrzyżowaniu, tak patrzyłem, kto przejeżdża samochodem i normalnie cały świat przejeżdża przez ulicę tutaj. I było takie fajne to jest. Masz świadomość, jak bardzo różni są ludzie i to jest dobre. W Polsce tego nie ma i stąd się bierze taki trochę nieprzyjemny w Polsce klimat, no. Ale jak się tu pomieszka, to Polacy zdrowieją z tego.
Ta Polska się wymiera.
No.
Znaczy, no, w tym bardziej zmiana negatywnego na pozytywny aspekt, może tak.
No tak, ja polecam wyjeżdżać na granicę, za granicę i pomieszkać sobie chwilę, nawet jak się nie chce, tylko tak na rok czy dwa.
No.
Żeby nabrać perspektywy więcej, no. Potem można wracać.
Nie.
Dobra. To dzięki za telefon, bardzo dobry był.
Dzięki.
Na razie. Można dzwonić do audycji i powiedzieć, gdzie byście chcieli. A ludzie na czacie mówią tak, Wiktor mówi, Polska jest najlepsza, bo ja tu mieszkam. No to mieszkaj gdzie indziej, to gdzie indziej będzie najlepsze. W Anglii podobno wszędzie domy są zagrzybione, Wiktor mówi. Nie wszędzie, bo tu na przykład nie jest, ale często się to zdarza. Ale to nie wiem, czego to jest kwestia. Czekajcie, wyrzucam Emila. Tak regularnie dostaję jakiegoś tam banika, bo coś tam pisze. O, takie. No to grzyby. No tak, słynna jest Anglia z grzybów w domach, ale może wiecie, z czego to się brać? To się może brać z takiego prostego faktu, że Polacy, jak pierwszy raz przyjeżdżali do Anglii, to przeważnie, na początku, większość ich wybierała najtańsze możliwe mieszkania. No bo chcieli oszczędzać, zarabiać i zjeżdżać. Oni mówią, że nie wracać do kraju, nawet tylko zjeżdżam do Polski. Mówią, nie wiem dlaczego zjeżdżam. No ale tak chcieli, więc chodziłem tylko o kasiorę i mogli żyć byle gdzie, byle tanio. Więc oni brali bardzo często najgorsze dziadostwa do wynajęcia. No i tam mieszkali. No i potem oczywiście w takich mieszkaniach to są grzyby, robaki, pleśń, wszystko, nie? Dlatego jest tanie. No a że biorą tanie, no to potem myślą i zrobiłeś taki pogląd, że wszędzie w Anglii są mieszkania zapleśniałe. Nie, nie wszędzie, tylko po prostu Polacy sobie wynajmują same zagrzybiałe mieszkania, bo oszczędzić chcą 50 funtów na miesiąc zamiast ten, no i tyle. No. Ja myślę, że stąd się wziął ten efekt, bo są, pewnie to jest problem, no ale to ja nie wiem, czy to jest inny problem niż gdziekolwiek, gdzie indziej, no nie wiem. Tu się buduje inaczej domy niż w Polsce, po prostu jakieś tam betony są, tu są takie cegłowate domy, dużo starych jest też. Nie wiem, inaczej, ja się nie znam na grzybach, ja wam nie powiem. Tego nie wiem. Paweł mówi, o, może to o to chodzi. Zagrzybione domy w Anglii to kwestia materiałów wykończeniowych. O, może, nie wiem, może. Może to tak, może kwestia zwyczajów, może się nie otwiera okien, a może... Nie wiem, o co chodzi. W Hiszpanii też mieliśmy jakieś grzyby. Spryskaliśmy je czymś i znikli te grzyby. No, to... Nie wiem. A to był tani dom, tak, był super tani. Ale zniknął elegancko. Zagrzybienie to kwestia wentylacji, Szak mówi. No, może. To nie wiem. Biorą się z wilgoci podobno. No, pewnie tak, nie? No, ale wszędzie jest wilgoć. Nie wiem, dlaczego Anglia miałaby być jakaś bardziej wilgotna. W Polsce jest też wilgotną straszliwie. Przecież bywa. Nie, no, zwykle jest. Ja pamiętam, w Lublinie lato to jest co drugi dzień lało. Połowa dni była deszczowych. Gdzieś sprawdziłem w statystykach kiedyś i patrzę, Lublin to nic tylko leje w lecie. Także idź pan z takim latem. A dziwne, bo ja mam takie wspomnienia lata, że jest gorąco, a zapominam, że tam leje ciągle. A Wiktor mówi, Anglicy nie umieją budować porządnych domów. Nie, Anglicy umieją, tylko Anglicy kalkulują. Anglików nie stać na porządne domy, a Polaków stać, bo się zadłużają albo żyją na kredyt czy coś. W Anglii jest właśnie, to jest różnica między Polską, jest to, że w Anglii bardzo jest wszystko ekonomiczne. Dlatego trzeba sobie tak bezlitośnie jakby kalkulują. Nie stać mnie, to mnie nie stać już. Nie stać mnie na dom wykończony porządnie, to trudno, to mnie nie stać, będzie grzyb, ale jak nie stać, to nie stać. Także jest tak wolnorynkowo, tak mentalnie jakby dużo bardziej wolnorynkowo sobie myślą, chociaż nie do końca rynkowo, bardziej ekonomicznie, bo wiecie, no to taka jest tradycja angielska, że to jest naród, o ile to jeszcze jest naród, dobra, to nie jest naród, to był kiedyś naród handlarzy. Jak sobie popatrzycie na historię, zwyczaje, wszystko, nie? To oni się zajmowali wcale nie wojną, głównie jak jakaś Hiszpania, ani nawracają na siłę, tylko głównie handlem, tak jak zresztą Holendrzy, nie? I to było jakby takie wbite, nie? Od stuleci w ogóle. Ten handel był strasznie ważny, więc to jest takie tak normalne, jak w Polsce picie wódki, to tu jest, że trzeba jednak liczyć coś. Znaczy, to się zmienia, bo teraz żyjemy w czasach, kiedy się wywróciło wszystko do góry nogami. Anglia, naród angielski znikł, już nikt nie wie, co to jest naród. W ogóle zwyczaje dziadków to są jakieś cringe'owe, a teraz trzeba brać kredyt i ruchać się z kim popadnie i w ogóle nie liczyć. I ktoś ci ma dać pracę, a ty masz siedzieć w domu i zdalnie pracować. Niby tak jest, ale z drugiej strony tutaj w gazetach teraz jest bardzo ostra zachęta, żeby wracać do pracy na przykład. W Polsce ja tego nie widziałem w życiu, żeby teraz ktoś mówił, ludzie do pracy, do roboty robimy, nic, a tutaj mówią, trzeba więcej pracować, nie masz pieniędzy, bo inflacja. Dzisiaj słyszałem w poczekalni u dentysty, to tam babka w newsach, normalnie jedna wielka trucizna, takie newsy, kanał z newsami, jakiś chyba Sky News czy coś. Tragedia, ja nie wiem. Ludzie, co oglądają telewizję, są zatruci. No tam tylko cały czas negatywne, straszące rzeczy. Cały czas straszą. No właśnie, ale jedną z tych rzeczy, co ciekawa była, to że te panie redaktorki mówiły, dawały różne opcje, jak uniknąć inflacji i główną było, trzeba więcej pracować. To jest takie w ogóle inne niż w Polsce. W Polsce się mówi, krzycz do rządu, bojkotuj politykę, więcej socjalu czy coś. No i w Anglii też o tym było, że rząd może jakoś pomóc, ale ten pomoc to była głównie, żebyś znalazł pracę i pracował więcej. To jest Anglia. Tu się pracuje, naprawdę. To nie jest też... Wiem, że tu socjal i tak dalej, to się mówią, że Anglia to jeden socjal. No ale zależy w porównaniu z czym. W porównaniu z Polską to tu jest jeden wolny rynek. Czy z jakąś Ukrainą, czy w ogóle Rosją. Nie, to w Anglii co ty? W Anglii się pracuje, liczy, ekonomia, tego nie ma. Wszystko, za wszystko się płaci. Za to, za tam. Nie, serio, w ogóle za wszystko się płaci, wszystko jest prywatne. No, raj Korwina prawie. I na to nałożone oczywiście całe tony socjalu jakiegoś i to różnego, w różnych tam formach. No, ale ogólnie, no, nie wiem, no, nie jest to raj jednak. Nigdzie nie jest raj. No i dobrze, nie musi być. Prawdziwa wolność i kapitalizm jest w Czechach. Nie, w Chinach. Przepraszam, źle przeczytałem. Zobaczyłem CH i jakoś od razu, nie wiem czemu Czechy. Może piwa mi się chce. Wiktor tak powiedział. Wiktor głupoty gada, że wolność i kapitalizm w Chinach. Wolność w Chinach. Przypominam, jest 16 maja 2022 roku. Od 3 miesięcy, zdaje się to Szanghaj, jak nie pomyliłem miasta, kilkadziesiąt milionów ludzi siedzi w więzieniu od 3 miesięcy, nie mogą wyjść z domów i umierają z głodu i rzucają się z okien, nierzadko. No z powodu tego, że lepiej zamiast umrzeć z głodu, to się rzucić. Jaka tam jest wolność? Co wypadać za głupoty? Wolność w Chinach. Nie, jest to dziwna mieszanka, bo oczywiście tak, jest tam dużo firm i tam pracują w tych firmach ostro i też, ale to z jednej strony, a z drugiej strony, właśnie to jest problem z wolnością, wiadomo, jak, która jest ważniejsza dla ciebie, czy żebyś mógł wyjść z domu, czy żebyś mógł prowadzić firmę i dużo zarabiać i pracować, bo jak to drugie, no to w Chinach będziesz miał dużo wolności. A jak chcesz jeszcze móc wyjść, kiedy chcesz, mówić co chcesz i czytać co chcesz, no to nie, to w Chinach to nie ma żadnej, czy żadnej, jest taka warunkowa, no czyli żadna. Nie? No to wolność pod warunkiem. To tak jak nastolatek ma wolność, że może wyjść z domu, kiedy chce i spotkać się z kim chce, pod warunkiem, że mama się zgodzi i tata i że wróci o 10:00. No to, ale ma wolność. No to taka sama jest w Chinach właśnie. Więc wolność warunkowa to w ogóle nie jest wolność, tylko jest, no jej brak, albo ograniczona jest. Więc jest bardzo ograniczona w Chinach, nie opadajcie głupoty jakieś. No, ale to zależy, co się chce robić, no. No. Rosja wydaje się być wolnorynkowa również. No wydaje się, nie? Znaczy, to są problemy, są, że jak się popatrzy tylko na jakiś kawałek liczb wyciągniętych z danych o kraju, to można tam znaleźć bardzo dużo wspaniałych rzeczy. Ale jak się żyje, to potem takie różne szczegóły techniczne, na które się nie zwraca uwagi, się okazują najważniejsze. Zupełnie. Bardzo super ważne. Na przykład w Anglii nie wpadłbym na to, jak ważne jest to, jak ruch jest drogowy tutaj skonstruowany. Bardzo sprawny jest. Bardzo przyjemnie się jeździ. Transport jest świetny. Dużo mniej jest wredności na drogach. Nie, ludzie się tam nie zabijają. Także nie ma jedna wielka wojna jak w Polsce. Jedzie na zderzaku, wszyscy się wyprzedzają nawzajem. To tego nie ma na przykład. I to bardzo zmienia życie, się okazuje. Bo wszyscy jakoś tak wychsiadałem samochodu i zadowoleni. Nie? Nikogo nie zabiłem, nikt mnie nie zabił. 15 razy podziękowaliśmy sobie. Tu ręka, tutaj tego, tu się wymienia, tu wypuściłem. W ogóle się prześcigają niektórzy w uprzejmości na drodze. A co jakiś czas się znajdzie. Wredny ktoś się też znajdzie co jakiś czas. No. Ale no, mówię, kosmiczna różnica. No i co? Wiedziałbyś to? Znikąd nie można wiedzieć tego. To trzeba to jakby tak pożyć, pojeździć. Czy... Nawet nie chodzi o to, czy sam czymś jeździsz, bo wszyscy jeżdżą do pracy, czy gdzieś tam dojeżdżają, wyjeżdżają, wysiadają i są w jakimś nastroju. I w Polsce zawsze są w wojowniczym nastroju. Wysiadasz z samochodu i cieszysz się, że przeżyłeś wojnę. Albo strąbiłeś jakiegoś frajera, albo jesteś wkurzony na jakiegoś frajera. Ale tak czy inaczej zawsze jest ten podminowany człowiek, a nie taki wesoły tego. Ja jeździłem do pracy w Polsce na rowerze. No, to było trochę co innego. No, bo jeździłem se tam bocznymi dróżkami, gdzieś tam fajne dróżki se znalazłem i miałem spokój. Byłem taki zadowolony, przez do pracy zadowolony i fajnie było. No, ale jak ludzie samochodami przyjeżdżali, to było widać czasem, że zaczynali dzień od wojny na drodze. Więc na przykład takie rzeczy są ważne? Są. No i co? Czy to dotyczy jakoś wolności? No nie, ale wpływa na wszystko. No i dużo takich. No. Angole mają bardziej wywalone na rzeczywistość, przypomina Konrad. W Polsce panuje syndrom kija w dupie. Dobrze, tu trafił w jedną z ważniejszych rzeczy. Tak, Anglicy się nie przejmują. Tutaj jest ogólnie hasłem narodowym jest no worries. No worries. Zrobisz, że coś tam masz problem, czymś idziesz do kogoś, że może on będzie miał problem, może muszę coś załatwić, coś tam. On zaczyna od no worries i kończy na no worries. Rano wstaje i mówi pacierz, no worries, mówi całemu światu. drapie się po dupie, uśmiecha się, wychodzi, tam po drodze coś rozpieprzył samochód i mówi, no worries, ubezpieczenie mam, zapłaci. Ubezpieczenie, Fosse by się martwił, że ubezpieczalnia mu tam zniżkę zlikwiduje, ale no worries, bo druga ubezpieczalnia ubezpieczyła go od tego, że straci zniżkę. Ja sam mam w ogóle ubezpieczenie od ubezpieczenia, no, bo muszę mieć na motocykl ubezpieczenie, ale mam ubezpieczenie, dodatkowe ubezpieczenie do ubezpieczenia. Ubezpieczenie mam na rower, to w ogóle by mi do głowy nie przyszło, żeby mieć ubezpieczenie na rower. Kto w Polsce ma ubezpieczenie na rower? Nikt nie ma. A tu jest tanie i masz święty spokój, więc a coś muszę wydać te pieniądze, a że jest tanie. Naprawdę takie super tanie, takie, że na rok czy coś sobie kupujesz i masz no worries, więc to nie tylko ubezpieczenia wpływają, że no worries, tylko ogólnie taka, wszystko jest takie, no i wraca do domu i dalej no worries i wszystko jest lovely, tak jak Jesse mówi, wszystko jest lovely, bardzo przyjemne. Dzwoni telefon, cześć.
Cześć Martin, cześć słuchacze.
No cześć.
Mówisz, że Polacy wiedzą, skąd się inflacja bierze, tak?
Czy tam, tak, mówią, że wiedzą, no wróciliśmy na początek.
No, możesz przytoczyć, jakie te odpowiedzi tam były?
Odpowiedzi były. COVID mówią, że odpowiada za inflację 9%, mówi. Tak no. Mówi. Potem agresja Rosji na Ukrainę 17%. Sporo ludzi uważa, że to Putin już od 10 lat knuł, że maczał palce w tym, że rząd się zapożyczał, rozdawał 500+ i tak dalej. Błędy Narodowego Banku Polskiego około 15%. I polityka rządu 38%.
Polityka. Dobra. I to było pytanie zamknięte, tak?
Tak, proste pytanie. Co jest główną przyczyną wysokiej inflacji w Polsce?
No to ja bym się tak nie cieszył. Jeśli to było pytanie zamknięte, to po prostu im się udało strzelić.
Ale strzelali w miarę dobrze. Z grubsza w środek tarczy.
To jest takie ogólna odpowiedź, nie? Polityka.
No i już szuka problemów. Zamiast się ucieszyć. Jakbyś był z Anglii, to byś powiedział, nieźle jest, a nie spoko, było, damy sobie radę.
A dlaczego nie było w odpowiedziach dodruk pieniądza?
No bo to jest polityka rządu.
Aha.
Albo Narodowy Bank Polski, to jedno i drugie.
No właśnie, NBP.
Tak. No i to są, większość ludzi w Polsce uważa, że to rząd plus bank centralny odpowiada za inflację. Mają rację.
No w sumie to chyba to samo, nie? Skoro bank jest pod kontrolą rządu.
No niby nie jest do końca, ale oni się nawzajem szachują. Nie? To tak jest skonstruowane prawo i tak naprawdę muszą współpracować, tak naprawdę to i tak wszystko jedni, ci sami ludzie. Jak wygra jedna partia, to obsadza wszystko. Więc no, to na jedno wychodzi. No. Może w skrócie powiedzieć, wszystko wina Kaczyńskiego i w sumie też będzie prawda.
No nie wiem, Kaczyńskiego, Tuska, Putina.
I Tuska, tak. Kaczyńskiego, Tuska i Putina. O, no już to mamy.
Zwłaszcza Putina, nie? Bo w Polsce to zwłaszcza Putina.
W Polsce tylko Putina. Ale tak naprawdę to Tuska z Kaczyńskim w sumie, no... Nie wiem, czy Tuska, bo to nie był gość, który w ogóle rządził i wymuszał zdanie na kimkolwiek. A Kaczyński to już tak, to już... A Tusk to robił, co tam dookoła niego się działo, on tam patrzył, kto co mówi i tak się dostosowywał. Także nie wiem, czy biedakowi coś można w ogóle zarzucić, bo on był taki trochę przeźroczysty. No, ale odpowiada no, to za konsekwencje. Także można wieszać wszystkich, jak leci.
Dobra.
Wszystkich, którzy kiedykolwiek rządzili w Polsce. To tak. No.
No. Dokąd byś się najchętniej przeprowadził?
A, ja pytaj. Dokąd ja bym się przeprowadził? No nigdzie, bo
nie,
mi tu na razie
nie,
dobrze.
Właśnie jak?
A ty
ja
powiedz.
Chciałem odpowiedzieć,
ty
tak?
Powiedz.
Tak. A, bo pytanie jest dość otwarte, nie?
Tak.
A ja bym się przeprowadził na tamten świat, może być?
No oczywiście, nawet ci gwarantuję, że się przeprowadzisz.
No najchętniej. No, tam już będzie luz, nie? Tam nikt nie będzie trzeba, zawsze będzie już wszystko okej, okay, nie?
Służą na tamten tego. Świat. To jest dobra odpowiedź. No to też planuję w swoim czasie też. I się powiem, że nawet już się cieszę trochę. No ale tak aż mi się nie spieszy, jeszcze mogę poczekać. To nie musi być tak już.
No. Ja to wiadomo, że tak pół żartem, nie?
No, nie, ja poważnie
mówię. Ale tylko pół.
Tylko pół, ćwierć żartem. Tylko pół. Może nawet. No. Ale tu po drodze do tamtego świata jakieś inne masz cele? Że w Bieszczady nikt nie chce, w Zakopane.
No nie bardzo, nie wiem, wszędzie będzie do dupy.
Ale to może powiedzieć odwrotnie, że wszędzie będzie fajnie. też jest prawda, bo część jest zawsze do dupy, część jest fajnie, tylko proporcje są różne.
O, no, czyli będzie trzeba patrzeć ten, gdzie jest najmniej do dupy.
No, zależy na czym się zależy, bo to jednemu zależy na jednym, a drugiemu na czymś całkiem innym i wtedy miejsce dla jednego do dupy jest rajem dla drugiego.
No.
No. To nie wiemy.
Tak teoretycznie, tak hipotetycznie dzieje się przeprowadzić, czy tak na poważnie, gdzie mam plany?
No poważnie w praktyce. No ja na poważnie jestem w Anglii, to nie gadam teoretycznie, przecież jeżdżę. No, to gdzie? Gdzie?
Nigdzie, nie wiem.
A teraz gdzie jesteś?
Polsce.
No widzisz, apatia cię ogarnęła, już za późno. Ja się tak bałem, że jak się nie wyprowadzę od rodziców do któregoś tam roku, to już będę tak, już mi będzie wszystko jedno. Już tak wrosnę i już nie będę w stanie się zmusić. Już będę mówił, wszędzie jest do dupy i zostanę. I będę jadł te pierogi na całe życie już i w tym pokoju mieszkał jednym. Tragedia.
No dobra.
Najgorsze, że człowiek nawet nie wie, że jest w stanie takiej apatii. Widzisz, może jesteś w tym stanie, że już ci wszystko jedno, bo myślisz, że wszędzie jest tak samo jak w Polsce. To ja ci tutaj zachęcę i powiem, że nie, nigdzie nie jest jak w Polsce. Nie jest tak samo. Znaczy, McDonald'y niby wszędzie są, ale jest inaczej. Inaczej się żyje.
No dobra.
No.
Dobra, to dopóki COVID-22 nie ma,
no.
to ja mam pytanie... Kiedy zrobisz wywiad w Mentleju?
O, w lecie, bo przyjadę do Polski w lecie pewnie.
Tak, będzie?
No, jak dojadę do Warszawy, to tak, no.
Zapomniałeś, dobra. No, to tyle.
To no to dobra, się. To na razie, na razie. No, wywiad w Bentley akurat mnie tam parę dni temu mi mówili, żeby może wywiadzik. No czemu nie wywiadzik? Oczywiście, że wywiadzik. Ja dla ekipy z Bentleya napisałem książkę. Naprawdę dla czytelników, ale oni wydają. Bardzo dobra. Dla młodzieży. Nikt nie pisze takich książek. Jeszcze telefon odbieram. Cześć. O, odebrałem, a tu się nie odebrało. Odebrało się, ale nie działa. Gdzieś znowu program się przywiesił.
Siema, słychać mnie?
Już tak. Ale pewnie się zaraz zatnie, albo się wyłączy. Słuchajcie, jeszcze raz. No. Więc słuchajcie końcówki lewatywy mózgu. Dzisiaj jest o tym, gdzie najlepiej wyjechać i dużo różnych dziwnych dygresji. Na końcu, zanim pójdziecie sobie, to jeszcze mam takie ogłoszenie, bo jeszcze nie kończę, ale powiem, korzystając z okazji, że się program resetuje, to powiem, że za tydzień będzie ostatnia przed wakacjami lewatywa. Muszę zrobić ostatnią, bo za miesiąc równo od dzisiaj jadę, no prawie już miesiąc, już mniej, jadę w podróż dookoła Europy małym motorkiem i na prom przez kanał angielski albo La Manche do Francji, a potem do tej Hiszpanii, a potem znowu do Francji. Potem będzie przez jakieś Monako do Italii, a potem do Wenecji, która niekoniecznie chce być częścią Italii. Ostatnio coś tam krąży, jakieś separatystyczne takie. No a potem do Polszy? Do Polszy, no. Potem do Bentleya, a potem z powrotem już do Anglii przez różne inne kraje. No i taka długa podróż, więc ja muszę tutaj się zająć trochę różnymi przygotowaniami, więc nie będzie lewatywy mózgu. Za tydzień będzie ostatnia, ale będę robił jakieś relacje z jazdy, więc wrzucę na kanał inny, anglojęzyczny może, żeby więcej ludzi to mogło zrozumieć. Będę tak prosto mówił o prostych rzeczach. Powiem wam, jakie przygody są po drodze i jak się jedzie w taką podróż. Może to kogoś zachęci w ogóle, bo się wydaje ludziom chyba mocno nierealne pojechać w dwie osoby na dwóch super małych motorkach dookoła Europy. No może to jest nierealne, jeszcze nie wiem, ale jak to zrobić technicznie, żeby to zrobić, to mogę opowiedzieć na przykład. To może się przydać. Bo ludzie często w życiu nie robią różnych rzeczy, bo im się wydaje niemożliwe. Jak zobaczą, to jest możliwe i jak to jest zrobione, to może się przyda, nie? Nie wiem, tak myślę. Zresztą, że spróbuję coś nagrać. A jeszcze telefon odbieram, wracając do tematu. Gdzie byś pojechał? Gdzie?
Ja się wybieram do Portugalii. Być może jak mi uczelnia da pieniądze.
Uczelnia, czyli na studia?
Tak. Tak, doktorat dalej o Angolii i Mozambiku. Za jakiś czas się przewinie.
O, o Angolii w Portugalii. No bardzo dobrze. Ale to jest tak, że da się zostać w tej Portugalii, jakby się spodobało?
Znaczy, to jest wyjazd od 3 do 5 miesięcy, ale może jak mi się spodoba, to opuszczę ten smutny kraj zwany Polską i zostanę tam na stałe, jakby było fajnie, bo blisko oceanu, ciepło,
to jest
zielona
fajne.
Energia.
Nie byłem właśnie w Portugalii i chyba jeszcze nie będę w tym roku, ale jestem ciekawy, czy się różni od Hiszpanii i jak bardzo. Różni się?
Jakby Hiszpanie patrzą na Portugalczyków na takich uboższych kuzynów, o, tak by to można było powiedzieć.
To coś jak Kanada wobec Stanów Zjednoczonych?
Tak, coś w tym stylu, a Hiszpanie bardzo się, znaczy Portugalczycy się bardzo to wkurzają i...
A to nie jest tak, że jest odwrotnie, że to Portugalia jest ta bogatsza?
Znaczy Portugalia jest bogatsza, ale to Hiszpanie mają większe ego i twierdzą, że to oni są ci super.
A nie, tak, to pasuje. No tak, to bym się zdziwił, jakby Hiszpanie co innego uważali, niż że są najlepsi na świecie, nic nie robiąc w ogóle.
Ale tak, że tak tym nutką powagi dzisiaj tak mnie naszło.
No.
Bo pomyślałem sobie w kontekście akurat Biblii o takiej małej pracy pod tytułem biblijne systemy polityczne, nie? To znaczy, jak Bóg chciał, żebyśmy żyli. W takich zorganizowanych formach społecznych, nie? No bo tego tam jest od dużo, kolokwialnie mówiąc, różnych. Zaczynając od tego, że w zasadzie pierwsi Żydzi to żyli w trochę takim, można powiedzieć, anarchistycznym społeczeństwie, bez władzy. Był tam jakiś sędzia, który chodził i rozsądzał jakieś
spory. Za czasów sędziów,
ale
tak,
oni...
tak, to było, tak, był kraj, ale... oni już byli osiedli, nie byli nomadami, bo byli jeszcze nomadami wcześniej takimi, ale jak już mieszkali na swojej ziemi i tam prawa własności wszystko, to mieli ustrój anarchokapitalizm właściwie, nawet nie feudalny, taki związany z ziemią mocno, ale nie było władzy w ogóle, byli sędziowie tylko. I taki...
Właśnie, i dlatego się zastanawiam, czy początkowo Bóg nie miał takiej koncepcji, żebyśmy żyli w takim, powiedzmy, anarchistycznym społeczeństwie, w którym byłoby fajniej, bo nie mielibyśmy bata nad sobą, a potem się okazało, że jednak nie potrafimy za specjalnie chyba.
No, jeszcze tak, ale zwrócę uwagę, że to było realne tylko w tamtym przypadku, bo ci ludzie, żeby to działało, oni musieli być bardzo moralni i trzymać się tego, co im Bóg narzucił. To znaczy, no narzucił, tam umowę mieli z Bogiem, tam ze swoje przykazania, czy coś, i tego mieli się trzymać i wtedy by to działało, a nie działało. I co jakiś czas właśnie jakiś sędzia ciągle ich tam musiał ratować, bo się doprowadzali sami i Bóg ich przy okazji też wrzucał w jakieś nieszczęśliwe sytuacje. Tak. Więc oni, może to działa tylko jak jest społeczeństwo moralne, wierzące czy coś.
I teraz eksperyment społeczny poważny, trzeba byłoby zebrać tak ze setkę takich normalnych chrześcijan, którzy żyją, powiedzmy, tak jak chrześcijanie powinni, i kazać im zbudować społeczeństwo i zobaczyć, co się stanie, nie?
Znam takie wioski, nie znam krajów, ale wioski takie znam i to nawet w Polsce są takie 3 wioski tajemne, nie pamiętam już nazw, na południu, gdzie żyją sami chrześcijanie, tacy biblijni, i żyją sobie doskonale i po cichu tam sobie siedzą i dobrze im z tym. Więc dać się, to pewnie, że się da, ale to musi być takie właśnie bardzo moralne. A jeszcze mi się wydaje, że początek Stanów Zjednoczonych był taki, że to był, tam nie było silnej władzy i nie było na pewno też centralnej, i na przykład na tym dzikim zachodzie to był tylko sędzia pokoju wybierany jakoś tam przez ludzi i jakiś szeryf też wybierany przez ludzi, i tyle władzy było w sumie, nie było za bardzo.
I znowu jakoś to działało, nie?
Dobrze działało, no bardzo szybko rozkwitła, przecież Stany Zjednoczone wyrosły na potęgę od tego zaczynając, a nie od jakichś...
A za każdym razem jak z jakimiś, powiedzmy, panami profesorami na uczelni poruszam temat anarchizmu, czy nawet z ludźmi, którzy, powiedzmy, mają tam jakieś bardziej ugruntowane poglądy polityczne, to nie, to utopia, to nie działa, przecież to nie zadziała, jak tak ludzie bez władzy, nie?
No w Polsce nie zadziała, ja się zgadzam z nim, że ludzie, którzy mają mentalność taką typową dzisiaj, na przykład w Polsce czy w Niemczech, to nie ma szans, to nie zadziała. Bo nie są w stanie żyć samodzielnie i, nie wiem, przestraszą się i nie mają też moralności. Ludzie twierdzą w Polsce, udowodnili, że są niemoralni, po prostu do rdzenia. To jak te zachowania jakieś wobec...
No w tym momencie się zastanawiam, w którym momencie nastąpił ten przeskok, nie? Że przestaliśmy być samodzielni, albo przestaliśmy być chcieć samodzielnie żyć, funkcjonować, nie? No. Jakby, no bo do pewnego momentu, powiedzmy, czymś normalnym było, że się, nie wiem, pracowało, samemu pewne rzeczy osiągało i nie liczyło na to, że ktoś coś zrobi do ciebie, za ciebie dookoła, nie wiem, przyniesie, zaproponuje i tak dalej. A od pewnego momentu, jakby, no tak bardzo wyraźnie to już widać, że ludzie oczekują, że zrobią, że państwo coś zrobi za nich.
Pamiętam, no tak,
taki eksperyment, kiedy akurat moja bardzo dobra wykładowczyni zrobiła, rozmawialiśmy o slumsach gdzieś w Ameryce Południowej, no i zadała nam pytanie, jak byście rozwiązali problem tych slumsów. No i my, studenci, zaczęliśmy wymyślać, albo państwo to, państwo tamto, państwo siamto, to powinno, tamto powinno, ona tak pokiwała głową, podziwiam waszą wiarę w państwo.
No, no w to samo bym powiedział na jej miejscu.
I tak, no tak. Wtedy uświadomiłem sobie, jak jeszcze ja bardzo, w sensie myślałem, że no tak, no przecież po co ja mam ruszyć zad i ja coś zrobić, skoro no, państwo zrobi, będzie no, fajnie. Nie?
Nie ma w ogóle innego rozwiązania niż tylko przyjść, musi państwo i dać coś.
No bo... Dokładnie, ale też jakby, no bo miałem, nazwijmy to, okres takiego bycia socjalistą w życiu. Tak? Nie wiem, czy to popularne tutaj. Ale dochodzę do... Znaczy, im bardziej się starałem, im bardziej zaczynałem, nie wiem, rozumieć, co się dzieje dookoła mnie, to tym mniej mi się to podobało. A mój znajomy uknął taką teorię, że nic tak nie leczy socjalizmu jak PiS. No i doszedłem do wniosku, że...
Nie wiem, no.
Że rzeczywiście, no, im starszy człowiek, im bardziej chce mu się coś robić, albo po prostu robi, to tym mniej jakby ten socjalizm do niego przemawia, ale jest takie też powiedzenie, że kto nie był socjalistą za młodu, ten był tam kobietą lekkich obyczajów.
To jest chyba Korwina powiedzenie, więc ja bym był, nie wiem, czy jest aż takie mądre, jak się wydaje.
No, a to jest chyba Kazik nawet Staszewski śpiewał, więc jakby
on kogoś cytował pewnie, tak.
Tak, ale jednak jest, powiedzmy, w ludziach młodych takie coś, że chcemy sprawiedliwego, fajnego świata, a potem się starzejemy, dochodzimy do wniosku, że to wszystko jest o kant dupy rozbić.
No wiem, może tak jest. Niektórzy to robią w taki zgorzkniały sposób, strasznie zrezygnowani są, ale niektórzy dochodzą, tak się uspokajają, jakby, że świat jest taki, jak jest i taki będzie i trzeba się uspokoić i znaleźć dobre sposoby życia realnego w tym świecie. I to mi się podoba, taki sposób starzenia się, że robisz się mądrzejszy i spokojniejszy, a nie ten sposób, że rozczarowujesz się absolutnie wszystkim i jesteś już zły na to, że nie wyszło i że chciałeś zbudować raj, ale nie da się i wszystkich wina teraz. I no.
To wszystko chyba też zależy od twojego sposobu myślenia i postrzegania świata, nie?
No znaczy, tak, dlatego jak mi się wydaje, że ta moralność jest podstawą funkcjonowania społeczeństwa i takie różne rzeczy właśnie bardzo osobiste, jakieś takie przekonania i zahaczające o kwestie, ja wiem, może, nie wiem, wierzeń, religii, filozofii świata czy coś. I to jest ważniejsze od tego, jaki będzie i ustrój. Bo ustrój, w ustroju biorą udział jako gracze właśnie wszyscy ludzie i oni biorą pod uwagę, widzą, grają tak, jak widzą świat. O. Więc dlatego no, Chińczycy, tak, jak widzą świat, po jak tam konfucjanizm ich uczy, to tak będą funkcjonować, niezależnie od ustroju. Tak samo Ruscy, tak samo Polacy, tak samo Anglicy.
I dlatego ważne jest podróżowanie, bo podróżując widzisz różne systemy podejścia do świata i możesz znaleźć ten, który ci najbardziej odpowiada.
Tak, i widzisz różne systemy moralności, filozofii życia, etyki. I to jest jeszcze ważniejsze, mi się wydaje.
Dokładnie, dlatego warto podróżować szczególnie na dłużej i nie żyć w jednym kraju. Muszę się w końcu zebrać i opuścić ten smutny kraj, bo
oczywiście,
naprawdę...
Że tak. Wiesz, zawsze możesz wrócić, jak ci będzie gdzieś za wesoło.
A to prawda. Dobra, no to tak tyle z nutką uwagi na
dzięki.
Koniec. Dzięki, cześć.
To był bardzo dobry odcinek. Teraz sobie go kończymy elegancko. Wyłączam telefon, wyłączam. No, dobrze bardzo i pięknie. Ludzie na czacie o Amiszach coś wspominają, czy Amisze są blisko, no nie wiem, czy ktoś chce wyjechać mieszkać za Amiszami? Coś tu sugeruję, że taki może sposób na życie. Znalazłem niedawno taki dokumencik YouTube'owy, gościa, co sobie pojechał odwiedzić, zobaczyć, o co chodzi za miszami, tak sobie jeździ i gada z nimi. No, bardzo przyjemni ludzie, no taka, może, nie wiem, czy sekta, czy nie, ale taka dobra, miła sekta, taka fajna sekta, taka prosta. I ja mam, ja zawsze z nimi mam ten sam dylemat, co tutaj ktoś na czacie powiedział właśnie, że się obawia o Jesse, mówi. A Misze to przerost formy nad treścią, jak dla mnie. Tak się skupili na prostym życiu, że chyba zapomnieli żyć. Właśnie tego się trochę boję. To samo, ten sam problem mam z mnichami i różnymi takimi ludźmi, którzy tak bardzo się czymś w jakąś stronę idą, że zapominają o tym, po co to było. Nie, to wszystko. Trochę, może to jest trochę szczepionka PRL-u, tego socjalizmu, co przeżyłem, jego upadek, beznadziejny koniec, bo to też miało się zacząć od tego, że cały cel był, żeby stworzyć raj, ludzie byli równi, nie ścigali się, nie pracowali, aż padną, tylko mieli coś z tego życia, takie tam. Dobre, fajne ideały są, no ale gdzieś w połowie ludzie zapomnieli, jaki był ideał w ogóle i już było tyle problemów, że już tylko myśleli o tym, gdzie jest papier toaletowy, a nie po co my w ogóle budujemy ten socjalizm. Już zapomnieli, nie? No, a skończyło to już się w ogóle tym, że już ani papieru nie było, ani ideałów. Niczego nie było. No i się rozpadło. Więc to tak, no, to bardzo smutne, bo takie dobre ideały były. Dlatego ten ktoś tam powiedział, a ten tutaj, ta główka cytuje jego, że kto za młodu nie był komunistą, na koniec będzie rwą. Rwą będzie. Bo właśnie dlatego, że te ideały młodego, głupiego człowieka, one są jednak piękne, nie? One są głupie, nierealne, ale są piękne. I to znaczy, świadczą o tym, że człowiek dąży do czegoś dobrego. Tylko jest strasznie głupi i myśli, że komunizm jest rozwiązaniem i rozdawanie wszystkiego przez ręce państwa i urzędnika i oddawanie władzy z rąk ludzi czy przedsiębiorczych ludzi w ręce bezstronnych urzędników, którzy tak se rozdają, bo to nie ich, to mogą. Że to będzie lepsze takie rozdawanie i trafi do potrzebujących i różne takie. No to tak fajnie brzmi, nie? Jakby to tak działało, to by było nawet nie takie złe. No ale to jak się wystarczy chociaż trochę zastanowić nad konsekwencjami, nie? I się zrobi natychmiast pytanie, kogo to do czego będzie skłaniać? Jaki to ma wpływ na... Jak to zachęci? Kogo zachęci do czego? I natychmiast jest odpowiedź. Zachęci ludzi do tego, żeby nic nie robić, nie być odpowiedzialnym, nie być przedsiębiorczym, być leniwym. No tak musi to być, tak ogólnie, globalnie, w globalnej skali. I to było sprawdzone w tylu już krajach, na całym świecie, w tylu kulturach i zawsze się kończy tak samo, że jak ktoś to jeszcze raz próbuje powtarzać, tak jak teraz w Europie, na Zachodzie, no to już ciężko skomentować taką głupotę tych ludzi. Nie chcą się uczyć na historii, błędach innych, tylko chcą w kółko to samo robić. Szkoda. Trudno. Ale tak czy inaczej, bardzo ja lubię te idealizmy. Jak przychodzi młody człowiek i mówi, ja jestem komunistą, ja chcę równość, precz z tego, no to ja posłucham, bo to może też coś wymyśli przy okazji ciekawego. Zresztą samo słuchanie kogoś, kto ma jakąś pasję i coś chce naprawiać, samo z siebie jest fajne. Zwłaszcza jak to dziewczyna jest. No ciekawe, dziewczyny mało mają takich. Mało znam dziewczyn, co są jakimiś tam takimi komunistkami ostrymi, co... Albo jakieś, nie wiem, one tam bardziej ekologię, czy różne takie, zwierzątka może. Ja myślę, że dziewczyny mają po prostu dużo trzeźwiejsze jednak spojrzenie, takie praktyczne, takie pragmatyczne. I one tak czują, że to coś to nie za bardzo, to rozdawanie, coś potem to w dupie to mają. Chodźmy, nie wiem, zróbmy coś, gotujmy zupę, czy co. No takie praktyczne są, to fajne. A chłopak, to nie, on w ogóle oderwany od rzeczywistości. Jak raz się wkręci, to będzie już promował najgłupsze rzeczy i ustroje i religie i sekty i za chwilę wymyśli na koniec, że jest Mesjaszem i skoczy z 10 piętra i zabije się na dole. A co mu to szkodzi? A dziewczyna gdzieś już na początku drogi popuka się w czoło i powie, co ja w ogóle robię? Już mam 28 lat i nie mam męża. Pieprzyć tą sektę, idę szukać na Tinderze kogoś, kto ma coś do zaoferowania i tak dalej. No nie wiem, takie teorie mam. Na koniec jeszcze dygresja. Ja wiem, że teraz to by lepiej nie zaczynać tego tematu, bo się rozjedzie na drugą godzinę, ale tylko zaznaczę. Lord Rubbish do mnie napisał, poza audycją, że po audycji tydzień temu, i a propos dyskusji o tym, że się jedzie na Ukrainę, a teraz nagle politycznie poprawnie jest w Ukrainę pojechać, to on komentuje tak, że jako, że się nie znam na języku polskim, to się wypowiem, mówi Lord Rubbish, i mówi, to z czego się śmialiście, że w antenie, to tylko dowodzi tego, że poprawnie by było w kraju, nie na kraju. No, żeby mówić w kraju, to powinno się mówić w Ukrainie, bo się mówi w kraju. O to mu chodzi. Zresztą namieszał. Tak jest przynajmniej w angielskim czy norweskim. Że na przykład mówisz, że I live in Poland, a nie I live on Poland. Tak, ale to jest ciekawy komentarz dlatego, bo chciałem powiedzieć w skrócie, na czym polega sedno tego problemu, czemu mnie to tak irytuje, że się mówi na, że nie można mówić na Ukrainę, że jadę, tylko w Ukrainę trzeba jechać teraz, bo mieszkam w Ukrainie, czy nie na Ukrainie, bo to nie chodzi o reguły. Na tym jest problem, konflikt tutaj polega na tym, czy ty widzisz język jako własność kulturową ludzi, którzy używają tego języka, czy jako zestaw narzuconych odgórnie zasad, co już jest rzeczą polityczną. Ja jestem twórcą związanym z językiem. Napisałem 5 książek, naśpiewałem tam 200 piosenek, napisałem około, nie wiem ile dokładnie, i setki różnych krótszych felietonów, opowiadań, różnych takich krótkich rzeczy. Więc niezależnie od tego, że ja tu jestem polsko-sceptyczny i realistą, i oprócz rzeczy, co lubię, widzę, że są rzeczy, których nie lubię. Sam język polski też nie jest super piękny, ale mimo wszystko jest ciekawy na tyle, że go sobie używam. I no fajnie, że istnieje, bo czemu nie? Dziwny jak dziwny, zgrzytliwy, samy wyjątek, jeden wyjątek na wyjątku, ale jest ciekawy przez to, przez te swoje straszliwe wyjątki. No i teraz, jeżeli już istnieje coś, co jest używane, pożyteczne i kulturowo przesiąknięte historią przecież Polaków, nie? Przez wszystkie wojny, imigracje, emigracje, powstania, złote lata, zgówniane lata, to wszystko się gromadziło od stuleci, od, nie wiem, jeszcze przed pierwszą Rzeczpospolitą pewnie, jeszcze od Mieszka, odkąd gadają ludzie po polsku. I takie różne niuanse językowe naturalnie się zagnieżdżają w języku. I to, że jest po polsku tyle dziwnych wyjątków, się skądś bierze. Na przykład, że jedzie się w góry, ale nad morze. Nie jedziesz nad góry i nie jedziesz w morze. Dlaczego? Nie ma to sensu. Dlaczego nad morze? Co tu jest morze, a ty fruwasz nad nim? To nie jest, nie ma znaczenia, że była jakaś reguła, bo ta reguła jest złamana co chwilę. Cały czas gadamy takie różne rzeczy, nie zastanawiamy się nad nimi, czemu tak mówimy. I przez cały ten czas, przez setki już lat ludzie mówili, zwykle mówili, że jadą na Ukrainę, jadą na Węgry, jadą na Łotwę. I na Litwie się coś dzieje, ale mówią, że we Francji coś jest i w Niemczech. Dlaczego Niemczech, nie w Germanii? Dlaczego we Włoszech, nie w Italii? Nie ma sensu szukać reguł w gadaniu. My gadamy po prostu sobie i w tym kontakcie między nami wykształcają się jakieś takie naturalne sposoby rozmawiania. I na Ukrainie się mówiło naturalnie. To było zupełnie naturalne. Jeżeli ktoś to chce zmieniać w ciągu miesięcy, tygodnia, z dnia na dzień zrobić tą zmianę, to tym samym przekreśla naturalny rozwój języka. I olewa ciepłym moczem całą historię i kulturę i naturalny sposób życia ludzi. Inaczej mówiąc, mówisz, jeżeli chcesz powiedzieć, teraz będziemy mieszkać w Ukrainie, to chcesz powiedzieć, że wszyscy, którzy do tej pory mówili na Ukrainie, robili to źle, nieprawidłowo i cała ich historia jest gównowarta i kultura. I powody, dla których oni mówią na Ukrainie, są nieważne. Nieważne, jakie były, ważne, że były. I ja je szanuję, że były. Dlatego mówię na Ukrainie, bo to jest akceptacja faktu, że przez stulecia ludzie, miliony tych ludzi, z jakiegoś powodu tak mówili. I ten powód jest ciekawy. Wolałbym go zachować. Zachować ten język razem z tymi dziwactwami, które w nim są, bo one się skądś biorą. One są urocze, te dziwactwa. Irytujące z drugiej strony mogą być też. Wyjątków jest od jasnej cholery. języka polskiego nie da się nauczyć przez regułę. On po prostu jest tak najeżony wyjątkami. Ja się dopiero dowiedziałem, jak miałem styczność z obcokrajowcami, którzy się uczyli na studiach polskiego i ja się odkryłem, że ja nic nie wiem o języku polskim. Bo tam tak, są takie rzeczy w języku polskim, czy na języku polskim są? Nie wiedziałem. Znaczy, ja wiem, bo ja używam języka, wiem, że tak mówię, a dopiero odkryłem, że to jest jakaś reguła, że są takie rzeczy, śrakie, dźwięczno, coś tam, pusto, przednio, tylno, same dźwięki, jakie... strasznie skomplikowane i zupełnie niepotrzebna jest pewnie ta wiedza, ale kulturowo ta droga, z którą przyszło do nas mówienie na Ukrainie, ona istnieje i teraz, jeżeli to wyrzucimy na śmietnik, to już istnieć nie będzie. I to jest po prostu rozwód z całą przeszłością, tradycją, kulturą czy coś. Jedna z nielicznych rzeczy, która jeszcze została cenna w Polsce, to jest język polski z tym jego bogactwem, przedziwną historią wbitą w ten język. I jeżeli już to zniszczą ci, co chcą stwarzać nowego, lepszego człowieka w nowym, lepszym świecie, to serio, w Polsce już nie będzie nawet po co wracać na wakacje. Bo już wszyscy będą mówić jakimś kretyńskim językiem, którego tradycja wynosi miesiąc. Bo tradycja mówienia w Ukrainie trwa miesiąc, tak? Albo jakieś kretynizmy, co zawsze na gazeta.pl sprawiają, że się tego gówna czytać nie da, co oni tam wypisują. Chociaż nawet jak piszą coś, co się da czytać, to się nie da, bo jak jest jakakolwiek osoba płci żeńskiej, to tam się zaczyna wymyślanie najdziwniejszych słów. Że jest informatyk, informatyczka. Nie wiem, jest tyczka i tyczka, tyczka. Nie wiem w ogóle. Takie zdrobnienia są, które mają sugerować, że to jest osoba płci żeńskiej, ale one są zdrobniałe i są neologizmami. Gościni, to już mnie normalnie dostaje sraczki ze śmiechu, jak słyszę, gościnią programu będzie... Z czym będzie? No i to jest ta tendencja do robienia polityki z języka, której nienawidzę, bo język jest częścią kultury i należy do ludzi. To jest efekt właśnie wolności nas wszystkich, którzy ze sobą gadamy i tego życia społecznego, które gdzieś tam istnieje. I ono jest koncentrowane w języku, w każdym. Dlatego też lubię tak języków się uczyć, bo ucząc się języka, uczysz się kultury i przeszłości tych ludzi. Rozumiesz ich, jeżeli rozumiesz język. Jak go czujesz, to rozumiesz. Ja czuję Anglików. Anglików coraz jeszcze tak niedużo. Amerykanów bardzo dobrze czuję, bo z nimi po angielsku gadałem 20 lat chyba. 15, nie wiem, coś koło tego. Ruskich czuję, krótko z nimi gadam, ale czuję. Czuję w języku te rzeczy, co mówią. Czuję je. Polaków czuję no, na maksa. To jest przedziwne, ile można czuć. Normalnie na całe życie starczy. Różnorodności, wyjątków i dziwactw, jakie są w języku polskim i w kulturze polskiej, i w sposobie myślenia polskim. Że jest to coś, co nie da się na to patrzeć, ale musisz patrzeć, bo to jest fascynujące. No, i dużo więcej nie znam języków. Hiszpański nie czuję jeszcze tak bardzo nic prawie. No, ale wiecie, o co mi chodzi, nie? No i teraz jak przychodzi jakiś urzędnik, czy jakiś dziennikarzyna i zaczyna wymyślać własny język, jakieś esperanto pieprzone zrobił z polskiego, powymyślał sobie z dupy, nie wiadomo czemu tak, w ogóle bez uzasadnienia, teraz wszyscy są politolożkami i gościniami programów. Ja tego słucham i nikt tak nie mówił. Oni mówią językiem innym niż ten, którym ja mówię. To są obcokrajowcy teraz. I oni chcą, żeby, nie wiem, skasować tą przeszłość i zrobić nową. Jakby udawać, że tego nie było. No nie podoba mi się to. Bo to robi z nas. No już z nas, tak? Żebraków kulturowych. Rozumiecie to trochę, o co mi chodzi? No... A teksta jeszcze rzucił szybko pytanie. A jak postrzegasz Hiszpanów ich życie takie codzienne? Niepozytywnie. Teksta. Wiesz, co ci powiem tak. Jak wszędzie chyba w Europie i może już na świecie, jest ogromna różnica między starymi i nowymi. I młodymi. Nowymi, tak. Starymi i młodymi ludźmi. Starych Anglików cudowni są. Starzy Hiszpanie... też. Są malowniczy, takie dziadki różne, tam babcie czy coś tam. Nie wszyscy znowuż tam tak mniej niż Anglicy fajni, ale no jednak to jest, ciekawi są. W Andaluzji dziadkowie, babcie czy coś tam, no to jest coś ciekawego. A gdzie tam jeszcze? No w Polsce staruszków lubię bardziej, bo oni mają, tylko oni są tacy, wiecie, no jak to w Polsce dziadek, to zamyka się go w domu na klucz, on sam się zamyka, nie wychodzi, starzeje się tam, nic nie robi, czy coś tam, nie, że żyje, on już się gotowy na śmierć jest. Trochę szkoda, bo oni mają coś do powiedzenia, nie? Jeszcze jak się trafi taki przedwojenny, taki starej daty gość, to ojo, taki jakiś dżentelmen, całuje panie w ręce, taki Korwin, o nie? No, ale ogólnie wiecie, o co mi chodzi, że starsi ludzie jeszcze żyją innym światem i ich lubię, ale młodzi wszędzie na tej planecie, to ja nie wiem, czy kwalifikują, żeby ich zestawiać z ludźmi w ogóle, bo oni żyją jak zwierzęta, myślą jak zwierzęta, rozumują jak zwierzęta i to chyba są zwierzęta. To jest ideał niczego z książki Tako rzeczy Zaratustra. Nad człowiek, który się skasował sobie duszę, wszystkie wyższe uczucia, został samo ciało i proszę bardzo, panie Nietzsche, zobacz pan, jak wygląda pana ideał. Tak wygląda. Na Tinderze wszyscy chodzą i się dobierają w pary, żeby się wyruchać. Rozmowy przy tym nie ma żadnej. Gody to ja większe widziałem u skowronków. Chociaż nie wiem, jakie są skowronków, co nie wiem. Ale podejrzewam, że ciekawsze niż te, co ludzi na Tinderze. Gody ludzkie teraz w młodym pokoleniu polegają na tym, żeby sobie zdjęcia fiutów wysyłać nawzajem albo cycków i na tym polegałem gody. A potem się przeruchać, a potem iść dalej, szukać nowego ruchacza, bo jak się już pokłócisz z tą osobą do ruchania, bo nie wiem, jak się to nazywa. Mężowie nie istnieją, żony nie istnieją, mężczyźni nie istnieją, kobiety nie istnieją. Zauważyliście, że przestały istnieć? Nie używa się słowa mężczyzna, mówi się facet. Nie używa się słowa kobieta też. A to już prędzej. Czy dziewczyna to się jeszcze nawet mówi, ale mężczyzna nie istnieje. Mąż, żona, tu się nie używa. Mówi się partner, mówi się... Co oni tam jeszcze mówią? Partner... To jest jakieś inne słowo. No, jakieś takie, jakieś ogólne. Osoba towarzysząca taka, nie? Moja połówka. Mówią significant half. Powiedz, co to jest mąż albo żona. Dlaczego nie można tego powiedzieć? No, bo to kogoś urazi. Usra. Czemu ma kogoś urazić? Ja znam lesbiki i ich nie uraża, że ja mam żonę. W ogóle nie przyszło im to do głowy, żeby się czuć urażoną. Czemu się ma być czuć? Ona urażona, że ja mam żonę. Co jej to szkodzi? A mi co szkodzi, że ona nie ma? Albo ma. Niech se ma. Nic mi to nie szkodzi. Więc to jest... Nie ma powodu, żeby nie używać tego słowa. Ja nie wiem, nie wiem. Tak czy inaczej, chodzi mi o to, że jak się mnie pytasz o tym, jak jacy są Hiszpanie młodzi, to są identyczni jak Anglicy młodzi, Francuzi młodzi, Polacy młodzi, Ruscy młodzi. Ruscy nie wiem, czy są. Nie, to za mało znam. Nie, Ruscy nie są. Ruscy są. Dobra, ale zachodnia część kulturowa, wszyscy są tacy sami. Bez różnicy. Leniwi, roszczeniowi, głupi jak buty, bez wrodzonej ciekawości życia i radości życia, tacy zblazowani, no i bezradni zupełnie, kompletnie. Zostawisz ich bez państwa, bez opieki, bez tego, nie wiedzą co zrobić w ogóle, panikują. Wszyscy mają jedną wielką depresję, albo te, jakie to są te... co nie możesz pisać. Dysleksję, ADHD, a dzieci alkoholików, a dzieci trzeźwych, a dzieci takie, a dzieci srakie. Nigdy to nie jest ich wina, co by się nie działo, nie. Każdy problem dla nich jest za duży do rozwiązania. Nic nie mogą rozwiązać. Każdy problem ich przerasta. Na każdy problem sposobem jest iść do psychologa, iść do psychiatry, iść do rządu, iść do księdza. Księdza, nie, już nie ma księdza nic. Z niczym senie możesz poradzić sam. I oni w to wierzą. No, na pruli im takich głupot, nie wiem w sumie, czy ktoś to celowo robił, wątpię, pewnie jakoś tak, może, nie wiem, może gdzieś był jeden gość, co miał taki pomysł. Ej, zróbmy tak, raz taki nowych ludzi, nie? Wychowujmy ich po nowemu. Zobaczymy, co wyjdzie. No to jak to był taki ktoś, to może obserwować eksperymentu wyniki. Fatalne są. Po prostu społeczeństwo zachodnie, tam gdzie są młodsi ludzie, jest rozpieprzone. To nie jest społeczeństwo już. Oni nie umieją się dobierać w pary, oni nie umieją się dobierać w grupy, oni nie umieją się dobierać w firmy. W nic się nie umieją dobierać. Są rozczłonkowani, pojedynczy. to oznacza, że może Europa istnieć tylko z rozpędu, bo nowe firmy nie powstaną, nowe małżeństwa nie powstaną, nowe książki nie powstaną z nowymi treściami, filmy będą tylko kontynuacje, Gwiezdne Wojny 13, Rocky 75, czyli tak dalej, w kółko to samo. Wszystko, co wymaga większego zaangażowania, jest niemożliwe do osiągnięcia. Jeżeli to pokolenie się nie zmieni w trakcie dorastania, no to jest koniec. Będzie, nie wiem, dopóki coś da się z rozpędu ciągnąć, to będzie istniało i tyle. A reszta to nie wiem. Ja w ogóle nie wiem, jaki będzie ciąg dalszy. Taki, nie wiem, średniowiecze, zdaje się, nie? Ta sytuacja była już w przeszłości i po takiej sytuacji się działo średniowiecze zwykle, ale nie było identycznej, więc ciężko powiedzieć, nie wiem. Jestem ciekawy, co się stanie w ogóle. Tak niezdrowo, to jest niezdrowa ciekawość, bo na pewno, no zresztą kto wie, może być jakiś renesans, nie? Nagle wszyscy zaczną książki czytać, mówić, ludzie, doceńmy małżeństwa. Mówię, małżeństwa, dzisiaj ktoś małżeństwo powie. To jest cringe'owe w ogóle tak gadać. Albo uczmy się, edukacja, to jest ważne, ta prawdziwa, nie do szkoły, prawdziwa. No to wiecie, jednostki to się zdarzają, ale żeby tak masowo? Nie. Albo w ogóle taka koncepcja, że po to są problemy w życiu, żebyśmy się ich pokonując, te problemy, stawali się silniejsi i mądrzejsi. Taka koncepcja, ja mam taką, z dawnych czasów, tak dawniej ludzie myśleli. Jest młody człowiek, masz problemy, musisz se poradzić. No musisz, będzie do dupy, tak, będzie cię bolało, będziesz płakał i różne rzeczy. Ale poradzisz se, musisz se poradzić. No to ja mam to w głowie, nie? A młody człowiek, nie, on nie musi, on se nie będzie, nawet nie próbuje, po co w ogóle? Nie, to jest jakieś głupie, to jest okrutne podejście. No może jest, no może, nie wiem, to ja jestem okrutny. Wiecie, o co mi chodzi? No tak zjechałem na inny temat, ale zjechałem na inny temat, bo było o tym, co sądzę o Hiszpanii. To jest ogólny temat, jak mnie pytał, co sądzę o jakimkolwiek innym kraju, to zawsze będzie ten sam problem. O młodych ludziach i młodej Europie uważam, to jest rozpad, bezwartościowe błoto takie jakieś, nic ciekawego. Dlatego jadę do Europy, żeby załapać się na resztki Europy, kiedy ona jeszcze jest co oglądać, jeszcze jest z kim gadać. Głównie ze starszymi. Właśnie tylko ze starszymi. Zauważyłem, że jakakolwiek ciekawa rozmowa w ostatnim czasie, jaka była, to był zawsze jakiś już starszy gość. Młodymi? Nic. Nie, że nie próbuję, a lubię, ale nie ma z kim i o czym. No, znaczy, jest z kim, ale tak 5 sekund gadam i już koniec. Nie, nie, skończyły się tematy, skończyło się zainteresowanie, nic nie ma. Nie. Depresji dostają i chodźmy coś się przeruchać albo coś oglądać bezmózgowującego. Nie wiem, no dobra, nie, to jest za duży temat, wychodzę i w ogóle. Wiktor mówi tak, średniowiecze było zajebiste i koniec dyskusji. Otóż może i w którymś momencie było, ale zaraz po upadku Rzymu to nie było. To nie było, to była słaba rzecz i deprecha raczej, taka poupadkowa. Więc mi chodzi o to, że ten okres po upadku jakichś dużych, silnych kultur, to jest takie wczesne średniowiecze i ono jest przygnębiające. Dla kogoś, kto zna inny świat, zwłaszcza. Mam nadzieję, że przetrwałem książki. Zresztą, co mnie to obchodzi, co przetrwa? Ja, aż tak to mnie znowu nie przywiązuje się do tej ziemi. No niby fajne, ale no nie na tyle, żeby jakby ktoś przyszedł z pomysłem, ej, skasujmy tą planetę, zróbmy nową, lepszą. Tylko taki, wiecie, taki, kto wie, co robi i tak ją zrobi tradycyjną raczej. To ja nie bez żalu, znaczy z lekkim żalem, szkoda, ale dobra, zrób tą nową, bo teraz to już jest, ja nie mogę na to patrzeć, już to nowe, na nowe nie mogę patrzeć, no. No nie mogę. I to nie dlatego, że stary taki jesteś, Martin, to nowych nie lubisz, nie rozumiesz. Nie o to chodzi. To jest taki efekt, ja wiem, ale to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że tym razem naprawdę to jest gówno. Bo zawsze starzy mówią, za naszych czasów to było, a teraz to jest jakieś gówno. No tak mówią, ale czasem może się zdarzyć, że to młode naprawdę jest gównem i wtedy stary mówi, że to nowe to jest gówno i wtedy akurat wyjątkowo ma rację. No, bo wiecie, jak to się wychował na Elvisie Presleyu, a potem przyszła przed Michael Jackson, to on mówi, jakie gówno Michael Jackson. Ale hello, Michael Jackson to nie jest gówno w porównaniu z Presleyem, jest po prostu inny. No ale teraz po Michaelu Jacksonie, jak przyjdzie ktoś, kto w ogóle nie śpiewa, tylko automat za niego wydaje dźwięki, piosenkę komponuje sztuczna inteligencja, a treść jest o niczym w ogóle, to to już jest gówno. Kulturowo, patrząc językowo, muzycznie, to jest totalne, potrójne gówno. I wtedy dziadek mówi, Michael Jackson to śpiewał, a teraz to jest gówno i teraz ma rację ten dziadek. Także jestem dziadkiem z czasów, kiedy akurat mam rację i to jest pech trochę niestety, bo jak ja tak będę mówił, to mnie nikt nie będzie słuchał, bo ludzie myślą, że ja tak mówię tylko dlatego, bo każdy tak mówi, że jego czasy były lepsze, a nowe to jest gówno. No, no mówi, nie, mówi, wiem. No, ja też mówię, no, ale ja mam rację. Chamsko mówię, że mam rację. Wychodzę. Nikomu się samodzielnie czytać nie chce, mówi Martin Martini. Mi się chce. Niektórym się chce. Są ciągle takie wyjątki, jednostki. Zawsze może będą wyjątki. Ale mi chodzi o tą masowość. Ta masowo, to masz rację, nikomu się nie chce. Zachód zostanie wymazany z kart historii, mówi Szóstakolumna. No, wątpię. Wpływ Zachodu na cały świat, ten okres kolonizacji był tak olbrzymi, że nie da się tego skasować, bo nikt nie zrozumie, skąd się cokolwiek wzięło. Zostanie to, ale to będzie takie wspomnienie, takie z rozpędu. Nawet Rzym, nie? Jeszcze długo po upadku, jak już ten Rzym był ewidentnie, już się wszystko sypało, to cały czas utrzymywano taką fikcję trochę z rozpędu. Instytucje dawne rzymskie, Senat był cały czas, kiedy już nie było od dawna żadnej republiki. Cezarz robili już tam coraz głupsze rzeczy. Nie, ale zostają po prostu takie rzeczy i no nie, znikną, ale będą już tylko przeszłością, wspomnieniem jakimś takim poprzekręcanym pewnie już. Anglicy się już sami przekręcają swoją własną historię i nie wiem, burzą pomniki Margaret Thatcher i Churchilla w ogóle i obciachowy jest Churchill dla nich dzisiaj. No. Nie, jeszcze jakby to po niemiecku mówili, to bym zrozumiał, że Churchill jest obciachowy, bo ktoś bardzo chciał po niemiecku mówić i że Ordnung muss sein, a tu Churchill by przyszedł i zrobił z Anglii Anglię z powrotem i to tak jeszcze bardzo po angielsku. A teraz jest Churchill obciachowy. No ja nie wiem, no to jest smutne, no ja nie wiem jak to inaczej powiedzieć. Jak może być Churchill obciachowy dla kogokolwiek w Anglii? Nie łapie. No, mimo wszystkich jakichś minusów, nie? Czy. Nie wiem. Ci ludzie się wstydzą tego, co jest po prostu zwykłą historią, nie? I tak jak każda historia nie jest nigdy święta ani szatańska, tylko po prostu jest, nie? Że ktoś, kto ma zasługi w krzewieniu wolności, miał jednocześnie może niewolników i u niego pracowali. Bywa, no taki jest świat skomplikowany. No, ale zamiast po prostu uczyć się, że tak wygląda realny świat, to dzisiejsi ludzie przekreślają historię, zmieniają ją, przepisują, udają, że czegoś nie ma. No głupota, no po prostu jakby triumf głupoty nad mądrością, no bo to jest przejaw jakby tej chęci, żeby nie być nigdy mądrym. Jest zakaz. Może to jest najbardziej, co jest wstrętne dla mnie u tych młodych pokoleń nowych, że dla nich mądrość jest najbardziej obciachową rzeczą ze wszystkiego. Że głupota jest super fajna, im głupszy, tym śmieszniej i fajnie, ale cokolwiek, co sprawia, że człowiek jest mądrzejszy, to jest niebezpieczne, złe, precz w ogóle, nie. No, i to jedna z tych rzeczy. Autodestrukcja nam grozi, mówię. A ty znowu za długo w Polsce mieszkasz. Autodestrukcja od razu. Przyjdą jutro, nas wszystkich zabiją. Autodestrukcja. No to nie jest autodestrukcja, to jest gnicie. Gnicie to nie jest autodestrukcja. To jest proces powolny, długotrwały, brzydki. Autodestrukcja to brzmi dumnie. Autodestrukcja, duży czerwony guzik. Ryb nie ma Europy. O, monumentalnie upadła. Wielka Europa, o patrz jaki upadek, ile dymu, wybuch, jak na końcu filmu science fiction, stacja kosmiczna Europa wybuchła. Wszyscy, wow, gwiazda śmierci, wybuch wielki. No to jest autodestrukcja, tak? To nie, to tak nie będzie w Europie. To nie ma autodestrukcji. A gnicie to jest... Na filmach nie ma. Nie pokazują, jak gnije coś. Zdechło i gnije. Taka jest Europa. Powoli. Od końcówki, czy tam od korzenia. Może od korzenia bardziej, nie wiem. No. I ta młoda, bo stara tak jeszcze patrzy na to i tak... No. Końcówkę mamy, no. No już, także mówię. Jeźdźcie sobie podróż dookoła Europy, póki ona jest. Bo jak jeszcze ekonomia rozpieprzy do reszty już ten kraj, bo we wszystkich obszarach jest rozpad. Kultura, język, edukacja, polityka, wszystko rozwala się. Teraz ekonomia, jak już widać, inflacja się zaczęła, to już z górki. No to nie pojeździcie se. To chyba, że od slumsu do slumsu. Albo patrzeć, jak gdzie więcej przestępczości będzie. Kto wam opierniczy samochód w nocy? Nie, czy bardziej w Neapolu, czy pod Paryżem? Tam i tak już się robi tak właśnie. No. No ale to mówię, gorzej będzie, więc może popodróżować w tym lecie, co? Lato bezcovidowe. Bezcovidowe lato, co? Ja jadę. Ostatnia szansa. Potem już mogę siedzieć na dupie, bo już nie będzie i tak na co parzyć. A bo zwieje już z tej Europy. Może gdzie indziej jeszcze jest życie. Może się gdzieś tli ono. Może w Ameryce jest życie. Nowy świat w końcu. Mniej, może, wiecie, tak... Później zacznie gnić, bo świeższy. Nie wiem, nie. Jeśli chcecie odwiedzić Ukrainę, to zapraszamy do Polski. Nie, chcę odwiedzić Ukrainę, to jadę na Ukrainę. Czemu mam do Polski? Może się przejadę na Ukrainę. Do Ukrainy. Do Ukrainy teraz. W Ukrainę się przejadę. Na Ukrainę się może przejadę. Może. Idokracja się zbliża. Teraz znowu. Martini, ty masz słabe te diagnozy. Raz, że autodestrukcja, potem idokracja się zbliża. Idokracja to już jest za nami. Teraz jesteśmy w środku. Zbieramy owoce. Idokracja się zbliża. No to jak się zbliża, to powiedz, czego wynikiem było postępowanie rządów w sprawie COVID-a przez ostatnie 2 lata. Bo to może zrobić tylko banda idiotów, co zrobili w większości krajów zaawansowanego świata. Przecież to jest idiokracja. Rządy głupoty zupełnej, brak jakich... Nie, dobra. Więc ona jest, a teraz będziemy zbierać efekty. No. A, to destrukcja. No to dobra, to ja to sobie idę. To, żem się nagadał. O, coś o próchnicy było. To dobrze, bo dziś byłem u dentysty. Konrad mówi, Wiktor, butwienie, gnicie, fermentacja. Próchnica jest ich efektem. Doucz się. O, dziękuję, ja się douczam. Ja też na przykład nie wiedziałem. W sumie nie znam się na próchnicach. Fu, próchnica w ogóle. Co za... Teresa mówi, o, antyszczepieńskie środowisko tutaj. Gdzie? Nie, przepraszam bardzo. Ja mam z 10 szczepionek. Na tężec, na odrę miałem, pamiętam, na... jakieś miałem, ja nie wiem, ale miałem dużo szczepionek. Jak będę płynął do Ameryki, to se pyknę szczepionkę na... tą... nie dżumę. Yellow fever, jak to się nazywa? Na yellow fever, no. To jest dobra szczepionka i sprawdzona i tak dalej. No to na przykład ja, jak żygo. A jak może komuś chodzi o preparat eksperymentalny, prawda, genetyczny, który miał chronić przed COVID-em, o szczepionkę tak zwaną, to nie jest, po pierwsze, to nie jest szczepionka. Po drugie, jak widać, nie chroni przed COVID-em. Nie, no serio, ej, serio? Naprawdę? Dalej ludzie nie zauważyliście na wykresach, że tam jak zaczęły brać społeczeństwa szczepionkę, to było więcej zakażeń, a nie mniej, nie, że dalej jest? No, więc w każdym razie, no nie wiem jak tam w Polsce, w Anglii już zaakceptowali te smutne fakty i stwierdzili, że tak powiedzieli. Dokładnie, rząd brytyjski powiedział, popatrzył na dane wreszcie, po 2 latach. Mówi, dobra, kurde, robiliśmy wszystko, nic się nie zmienia. Patrzyli, mówią, wychodzimy. Dobra, sorry, wychodzimy. I stwierdzili, że dobra, szczepionki nic nie dały, no, ale trzeba z rozpędu mówić, że to dalej ważne. Nie, wszyscy się przestali szczepić w ogóle. Tym też, na tym. Nie, a nie mówię, żeby nie jest szkodliwe ani nic. Nie wiem w ogóle, co to robi. Coś się w ogóle robi? Zrobiło to komuś coś specjalnego? Macie te covidowe, drugą, trzecią, czwartą dawkę? Ile dawek? Na ilu stanęliście? Dawek? Co? No nie wiem, dobra, nie wiem. Teresa przyszła. Co? Teresa, nie czepiaj się nas, potem to są różni ludzie, ja nie wiem, kto tu jest. Ja nie jestem w żadną stronę, ja jestem tylko od tego, żeby nie zmuszać. I nic więcej. Ja się szczepią po zęby, po zębowinę, po próchnicę się szczepią. Szczepionka na próchnicę? Niech się szczepią. Szczepionka na szczepionkę? Niech się szczepią. Z ubezpieczenie od szczepionki na szczepionkę z ubezpieczeniem szczepionki? Proszę bardzo. Ile wlezie, panie, czyli ja jestem za. Im więcej, tym lepiej. Bo ja mam więcej informacji wtedy i mogę sobie coś też wybrać. Może głupszego jeszcze, może nie, może mądrzejszego. No. Na przykład nie mam, mogę teraz powiedzieć już oficjalnie, przeżyłem ten cały cyrk bez ani jednej szczepionki. Co ciekawe, Dominika, żona moja też, a to jest o tyle dziwne, bo ona pracowała i w przedszkolu, gdzie to szczególna troska dzieci w ogóle, i u staruszków, gdzie tam, że w maskach do dzisiaj chodzą w tych maskach i straszą tych biednych ludzi i zamykają ich w łóżkach i tego. Przeżyła jedno i drugie bez szczepionki, co było ciekawe. No, no i tyle. No i czy co, umarliśmy? Nie. Czy byliśmy bardziej chorzy? Nie. Czy mieliśmy COVID? No, ze dwa razy, czy trzy może, ja nie wiem, co to trzecie już było. I co było straszne? Nie. A to zaszczepiłbyś się za drugi raz? Jakbyś miał drugi raz żyć i wybrałbyś? Nie. Po co? No bo na przykład, a jakbyś miał 85 lat? To może. Jakbym miał 85 lat i był chory na 15 różnych chorób, to może bym tak, to na przykład. Ale nie mam 85 lat, to ja nie wiem, po co się szczepić mam. Zamiast szczepionki postanowiłem zachorować. No i zachorowałem, a potem to była, nie była, okazało się, że to nie jest choroba, tylko takie coś. Nie wiem, na przykład jak się przeziębiacie, to mówicie, o, chory jestem, katar mam, choruję, chory na katar. Mówisz tak, jak się przeziębisz? Bo ja tak dla jaj może trochę mówię, chory jestem, tylko żeby mi Dominika herbatę zrobiła, to mówię, jestem chory, mam katar, gardą je szczypię, chory. Ale tak naprawdę, dobra, ja nie powiem, że jestem chory. Chory to jest zapalenie płuc, to może jest choroba. Gruźlica to jest choroba. A taki jak wirus przypierniczy mi się i tam obrzydza mi życie przez dwa tygodnie, to nie jest choroba, panie. No to ja nie mogę być, byłem chory na COVID, bo to głupio brzmi dla mnie. Ja nie wiem. Tak bym powiedzieć, że cierpię na swędzenie ucha. Cierpię. Cierpię na... No, takie przesadzone jakieś słowa. Ludzie lubią takie przesadzone. Albo jestem zdiagnozowanym kimś tam. Nie mogę. Jak słyszę, jestem zdiagnozowanym, myślę, nowy człowiek, nowy nadczłowiek, superman, hipermen, übermensch od niczego to jest. To jest człowiek, który jest zdiagnozowany. I jest zdiagnozowany na co? Na literki! Na co może być zdiagnozowany? Od A do Z. Na ADHD. Czekajcie, wylosuj jakieś literki. Zobaczymy, jakie mi wydam. Raz, dwa, coś, dobra. Jestem, no to trochę Q. Nie, to Q nie mogę, jeszcze raz. Jestem zdiagnozowany na GJKTJ tym razem. A teraz może spróbuję samogłoskę. Teraz jestem zdiagnozowany na AINT. No i już mam AINT. AINT. Jest taka choroba. Choroba naszych czasów, AINT. No i są zdiagnozowani i mają też depresję. Ja nie mam depresji. Dla mnie na przykład, ja nawet może ja mam. Myślę sobie, że mam. Dzisiaj użyłem trochę chamsko czegoś tam, żeby nie nosić maski. Bo, ale ja się nie idę diagnozować. Ja nienawidzę masek. Pewnie mam masklofobię, ale mam niezdiagnozowaną. Żeby się zdiagnozować, to musi przyjść jakiś ekspert powiedzieć, że ja to mam. To wtedy będę ją zdiagnozowaną. Ale to jest żenujące dla mnie. Nawet nie chcę mówić, że mam z czymś problem. Jak mam problem z czymś, nie wiem, może mam dysleksję. Ja mogę mieć dysleksję, ale ja już ją pokonałem, tą dysleksję, to już jej nie mam, bo ja moim sposobem na życie nie jest siedzieć i mówić wszystkim, jakie mam choroby i diagnozy, tylko się ich pozbyć. Tak jak wirusów, tego gówna. Pozbyć się ich, zwalczyć ich i walczyć, aż wygram, albo ja ją, albo ona mnie. Taki jest mój sposób na życie i to jest życie jakieś dinozaura. A młody człowiek nie, on jest zdiagnozowany nie po to, żeby się teraz tego pozbyć. On jest po to zdiagnozowany, żeby to mieć. I on teraz wie, kim on jest. On jest zdiagnozowanym AINTS-em. Albo czymś. Ja pierdzielę, czemu ja tu gadam? Ja powinienem wyjść. Wychodzę. Już od godziny miałem skończyć tą audycję. To tylko przeczytam komentarze i sobie pójdę. Ktoś mnie nakręcił, pytałem. O jest, to źle ludzi było. Gadają sobie o COVID-zie. Dobrze, dobrze, czytam. Mi kiedyś Shadow mówi. Cześć Shadow. Shadow Dasher Music mówi. Mi kiedyś jakieś stare baby życzyły śmierci na jedyną słuszną chorobę. O, pamięć się skończyła. Serio, napisał mi przeglądarka. Pamięć się skończyła. Czat skończył się, pamięć znaczy. Chcę o babie. Gdzie jest o babie? Jeszcze raz. Odświeżyłem. Dobra, Shadow mówi tak. Mi kiedyś stare baby życzyły śmierci na jedyną słuszną chorobę. Jak widać, żyje. Niezamaskowany, nieukuty, 21 lat. No to rozczarowałeś staruszki i to już samo z siebie powinno ci dać poczucie winy na tyle, żebyś zmienił swoje złe postępowanie, i bo jesteś samolubny. Staruszki rozczarowane są tym, że przeżyłeś. Te baby. To nie są baby, to są staruszki. To dla nich wszystko było. Dla nich. No. A szósta kolna mówi, mnie pały kilka dni nachodziły w domu, bo nie przyjąłem mandaciku z brak maseczki. Tego milicja jest milicją, żeby nachodzić. Taki mamy klimat. No. Mnie nachodzili, bo byłem, jak pierwszy raz jechałem do Polski po emigracji z Hiszpanii, to nas nachodziły, bo nam kazały siedzieć w areszcie przez 10 dni. To się nazywa, ja to nazywam areszt domowy. To był areszt bez przewinienia, bez uzasadnienia, bez powodu. Oni to nazywali kwarantanna. To nie jest kwarantanna, to jest areszt bezprawny zupełnie. Ale nie chcę mi się pieprzyć i teraz pozywać państwa polskiego, bo mi szkoda życia. I tak wiem, że mam rację i pewnie bym wygrał, ale potem nie wiem po co. No i co? Mogę, no w programie najpierw bym powiedział, o patrzcie, wygrałem. No i tak wiem, że wygrałem. To był areszt. No i to jest hamowa, ale z drugiej strony bardzo było miło w tym areszcie siedzieć, bo obok było jeziorko, teoretycznie nie mogliśmy wychodzić, a w praktyce uciekła mi żona na jeziorko. Akurat przyjechała milicja i ona biegła przez pokrzywy do domu tylnym wejściem i udawała, że siedziała w łóżku. No była całkiem mokra po tej wodzie, bo wyszła z wody i milicja troszkę się zorientowała. Bardzo przyjemna milicja, młoda jeszcze trochę policjowata. Ale milicja, no bo policja by chroniła ludzi, a nie przepisy, więc jak ktoś sprawdza, czy siedzisz w areszcie, bezprawnie zamknięty, to jest jednak milicjant. Ale fajny, no, miły był, no, to dobrze, nie? Wiecie, szukajcie dobrego w milicji też. Może, no po co sobie wrogów robić? I tak już mamy za dużo. Nie? O, lady, jak w kwestii odczuwania zapachów? Wszystko ok, czy jakieś zmiany? Ja przeszłam to dziadostwo, mówię, a teraz mam całkiem pomieszane odczuwanie niektórych zapachów, co jest irytujące. O, bardzo dziwne. Nie, ja mam i tak nie czuję sam z siebie. Ja mam jakieś pół węchu. Co ciekawe, im ładniejszy zapach, tym słabiej go czuję. A papierochy czuję na 100 metrów. Zapach 100 metrów ode mnie, ja czuję. Nie dość, że czuję. Głowa mnie zaczyna boleć od tego. Jeszcze. No niestety. Takie dziwne. Ale ja nie miałem. Dominice znikł węch czy coś. A z kolei na przykład Karolina, co tu czasem dzwoni, ona jej znikło totalnie. Nic smaku i zapachu. Aż było dziwne. Mówi, że bardzo dziwne uczucie. Ale i wróciło. Więc nie. Nic nie było takiego. No. Chyba miała ze 2 dni nie miała smaku czy coś. Dominika. Potem wróciło. Ale wiecie co, ja mogę mieć różne symptomy, bo se wkręcam. Ja se wkręcam często sraczki. Taka jest prawda. Niestety muszę się przyznać. Jest to sraczka, która ma genezę wyobraźni. To nie jest psychosomatyczne, to jest wyobraźniowate. Jak sobie wyobrażę, że będę ją miał, to ją będę miał. Mam taką wyobraźnię, że staje się rzeczywistością. Jestem, nie wiem, może jest to jakaś... Taka, może dar dar tworzenia, stwarzania rzeczy, ale niestety nie mogę nic stworzyć z niczego, mogę tylko stworzyć sraczkę z gówna twardego, jakże tak powiem brzydko, bo prawda, mogę tylko mieć wpływ lekki i to tylko na swoje, więc ja se mogę wkręcić i potem to jest, co ja se wkręcę. Tak zauważyłem, że mam i teraz nie mogę zaufać, czy jestem chory od choroby, czy w ogóle jestem chory, chory w ogóle nazwać chorobą, czy to wyobraźnia, czy co. I to może inni ludzie też, że se powyobrażali wszystko. A nie wiem, czy Lady Volan, nie, to nie o tobie, że tam ci się wyobraziło, ale mówię, że takie coś dziwnego jest, że człowiek strasznie se może wkręcać i to, że to tak istnieje, bo no moja straczka jest realna, mogę zrobić zdjęcie jutro, jak się, tylko muszę się porządnie wkręcić. Niesamowite, to jest dziwne, że tak ludzie są tacy dziwni. Więc no może chorowali, większość ludzi chorowała na media. Nie wiem. Zbadał to ktoś? Nie wiem. Mokra Szyszynka mówi, jakie znasz fajne imiona żeńskie? No właśnie, Mokra, to było dobre imię. Tak jak się nazywasz, Mokra Szyszynka, to bardzo ładne, Mokra. Zdrobnienie? Nie wiem, nie ma zdrobnienia. Też dobrze, może nie lubisz być zdrobniała, Mokra. Moja córka Mokra. Mokrunia, o, Mokrunia. No, Mokra do tablicy, to może nie działać w szkole. Mokra dobra jest też. No, jak syn to mokry od razu. Albo suchy, może. Czemu nie? Mokraczka. Nie. Szak proponuje, żebym sobie wyobraził, że zamiast sraczki jestem w ciąży. To my... Nie, ja już sobie nic nie wyobrażam. Ja już wychodzę. Ale Lady, jest to ciekawe, że się tak pomieszało coś z tym węchem. Coś tam mogło pyknąć ci, nie wiem. Może jest. Mówi, że niektóre zapachy przypominają teraz coś w stylu chemicznej zgnilizny. A może to jakieś lekarstwa porobiły? Brałeś jakieś lekarstwa? Może to czasem lekarstwa robią więcej złego niż sama choroba. Co jest właśnie moim podejrzeniem po wizycie u dentysty, kiedy się dzisiaj okazało, że jedyne zęby prawicowe, które przypomnę, które mi się tutaj uszkodziły tu na górze, to są dokładnie te, przy których dubał mi dentysta. Wszystkie trzy. Dubał mi przy trzech i wszystkie trzy, przy których dubał, są do naprawienia i się one psują. Więc nie wiem, czy będę mył zęby już i chodził do dentysty po tym, jak pójdę teraz. A może to jest kwestia, że to był tani dentysta? Że aż taki tani to on nie był, nie? Ale polski w sensie, to tam jest taniej niż w Anglii. Dominika teraz się zastanawia, czy robić sobie zęby w Polsce jednak, czy zapłacić trzy razy więcej w Anglii, no bo tak głupio będzie poprawiać to w nieskończoność. Ale tak naprawdę to ja nie wiem. Teraz przyszła i zaczyna obrażać, ja nie wiem kogo, ale mówi tak. Jesteś dowodem na upadek edukacji w Polsce. To jest ciekawe, kogo obraża. Musi to być ktoś, kto... Na kogo wpływ duży miała edukacja w Polsce jeszcze i musiał zrobić coś, co jest dowodem na ten upadek. Nie wiem, coś. Takich podstawowych umiejętności logicznego myślenia i umiejętności wyszukiwania rzetelnych info wśród bagna, które sam tworzysz, mówi. Jest szansa, że mówi do mnie, ale pojęcia nie mam, o co jej chodzi. Poza tym wyrzucam ludzi, którzy obrażają ludzi bez powodu, więc musisz teraz uzasadnić to szybko. Albo idź sobie. No, więc nie żebym tutaj miał problemy z tym, że ktoś ma inne zdanie, tylko mam problem z obrażaniem ludzi bez uzasadnienia, bez potrzeby i z wredności. Teraz jesteś wredna? Nie bądź wredna. Masz ładne imię, Teresa. Teresa Wredna. Z drugiej strony wybrała sobie nazwisko Kmiot. Teresa Kmiot. To co ja się zastanawiam i czepiam? No dobrze. To do następnego razu. W ogóle ja tutaj zapraszam od paru już odcinków i różnych programów. Zapraszam więcej troli. Zapraszam troli i teraz zostań z nami. Teresa Kmiot. Jak najdłużej. Bądźmy razem. Trzymajmy się. Zęby róbmy porządnie i jak najrzadziej, bo się potem psują. I to mówię ja, nie Łuk. prawda, na którego edukacja polska już nie ma żadnego wpływu, bo mam ją w dupie i nie słuchałem. Byłem bardzo złym uczniem, nie doceniam roli polskiej edukacji, ignorowałem ją, ignoruję, wyrzuciłem do śmieci, nie szanuję, precz ze mną, precz ze mną. Jest gówno warta polska edukacja była w moim przypadku. Aczkolwiek oczywiście były tam momenty fajne, pamiętam różne dyskusje na języku polskim tutaj z babką fajną całkiem, o matematyka, o to było dobre na przykład, no i tyle, nie wiem coś jeszcze było, jakieś tam drobiazgi, nie wiem, jeden dzień na 100 zawsze był fajny, się zdarzył. No to naprawdę jakbym ja miał szewca, nie ma już takiego zawodu, to kogo innego, jakbym ja miał na przykład piekarza i on by sprzedawał mi bułki, ten piekarz, i jakbym sprzedał codziennie bułkę i byłaby ta bułka zawsze sucha i z robakami codziennie, ale jeden dzień na 2 tygodnie byłaby dobra, cudowna nawet bułka, to ja bym powiedział dalej, że to jest do dupy piekarz i cała ta piekarnia jego. No, a że miał dobry dzień, to bardzo doceniam, cieszę się, ale niestety jestem tutaj no, liczącym człowiekiem i wyliczenia takie są, że to, że jest jedna bułka dobra, to nie znaczy, że ten, że ja ocenię pozytywnie od razu piekarza. No, no całość tego to nie była dobra. Więc dlatego edukacja, jak już tutaj o tym mowa, to precz z nią, precz wynocha edukacja. W ogóle to ja do tej pory żądam odszkodowania za edukację przymusową. To nie jest edukacja w ogóle. Kto to nazwał edukacją? Szkoły państwowe. Żądam odszkodowania. Jak ktoś to słucha, kto może mi dać odszkodowanie, to ja mówię, żeby nikt nie mówił, że nikt nie zgłaszałeś, ja nic nie słyszałem. Zgłaszam publicznie, żądam odszkodowania za przymus chodzenia do szkoły podstawowej i liceum. Potem to już mogłem wybierać. To jest już moja odpowiedzialność, że zmarnowałem następny czas, też tak, już dużo mniej, bo już nie musiałem, to tak krótko marnowałem, ale tutaj nie miałem wyjścia, odszkodowania żądam za ile lat? 8 plus 4, za 12 lat odszkodowania chcę za narzucone ten oraz za 10 dni zamknięcia w areszcie domowym w 2022 nie, albo 20 roku w lecie. Było mi tam bardzo fajnie w tym areszcie domowym, ale dalej żądam odszkodowania, bo to był dalej areszt i dalej był bezprawny. Żądam. I za szkołę. No ale szkoła jest ważniejsza, bo tam mnie zamknęli na 10 dni i to w miłym miejscu, a w szkole mnie zamknęli na 12 lat i to w bardzo niemiłym miejscu jednak. Nie, czasem był miły. Graliśmy w gry czasem. Poznałem ludzi, z którymi mogłem grać na Spektrum i Amidze. I to jest jeden z nielicznych plusów, że możesz poznać kolegów do gry na Amidze w gry. No i żeby sobie pogadać o tych grach oczywiście. Czasem nawet o filmach sobie gadaliśmy, ale raczej o grach. No i to tyle na ten temat. Wychodzę, zagadałem się na śmierć. Ja pierniczę. I ostatnia rzecz. Za tydzień jest ostatni odcinek Lawetywa Mózgu przed wakacjami, bo jak mówię, jadę. Zobaczę, poglądam inne kraje, może Francja będzie fajna, tak pomyślę, czy tam nie mieszkać, nie, raczej nie, ale nie byłem, nie wiem, zobaczę. I będzie program na żywo o 6:00, bardzo wczesna godzina czasu polskiego, 18:00. Wywaliła się cała przeglądarka, straszne. Jeszcze sprawdzę na pewno, ale na pewno będzie podane tutaj na tym kanale odcinek na żywo. A o czym będzie odcinek? Dlaczego w ogóle jest tak dziwnie wcześnie? Otóż trafia się niesamowita okazja. Będę miał gościa na żywo z drugiej strony świata, z raju Korwina. Dlatego dzisiaj to Żredzi Żyć. Wreszcie wyjaśniam, po co takie dałem. Żredzi Żyć. Która to jest godzina? A, 18, tak, czasu polskiego, 23 maja 2022, o Korwinowym raju. No, raj ten, paróweczkowy, czy jak to oni tam nazywają, kapitalizm, wolny rynek, jak się tam żyje w tej Indonezji. No i że gość będzie na żywo i będę mógł go elegancko przepytać ostro, jak prawdziwy dziennikarz, a nie jak te statywy do mikrofonów, co w mediach głównych widzicie, albo nie widzicie. No więc chcę, żeby był tu na żywo, ja go przemagluję. Jak nie możesz być o 6 w poniedziałek, to sobie oglądnij później, bo na pewno będzie ciekawe, interesujące. Zobaczymy, czy jakieś pokażę widoki. Jak ja będę tutaj o 6, to u niego będzie noc. Także może za dużo nie pokażę, chyba że jakieś zdjęcia. No ale Indonezja, no to trochę, to jest trochę już daleko. To już jest, już ciężko dalej, nie? Stąd, z naszego kawałka świata europejsko-polskiego. No! Dobre będzie na pewno i ciekawe, i to jest ostatni odcinek, z jakim zostanie Lewatywa na wakacje. Wracam po wakacjach. Chyba. Nie wiem, zobaczymy, jak mi pójdzie program. Będę robił jakieś relacje nagrywania z tej podróży. No, to takie bardziej międzynarodowe. No i tyle. To koniec już jest. No to wychodzę. To do następnej audycji. I to oczywiście też można dzwonić, będzie pogadać na żywo, jak to zawsze. No i to jest najgorsze, że mój twardy dysk... o, albo nie, wiecie co? Jeszcze do przypomnienia ostatni mędrzec, jeszcze raz lubię go przypominać, co jakiś czas mędrca i do za tydzień. Cześć.
Because democracy basically means government by the people, of the people, for the people. But the people are retarded.
Jedyne co ma sens, to lewatywy dzban. Jak tylko uszczkniesz kęs, poprawi się twój stan. Lewatywa jak piwsko, dobra jest na wszystko. Z lewatywą biegnę przez świat.